Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dotarliśmy do Łodzi. W Łodzi nadajemy na 106.1 i jesteśmy naprzeciwko Siódemek na ulicy Piotrkowskiej. Ja mówię o tym, że naprzeciwko Siódemek, bo tutaj był pierwszy łódzki poranek wnet dawno, dawno temu. Najstarsi górale nie pamiętają, kiedy to było, ale teraz przenieśliśmy się na drugą stronę ulicy Piotrowskiej, która jest sprzątana. Zaczyna się ten poranny ruch z kotkami, z pieskami i ze wszystkimi domowymi zwierzaczkami. Stoimy koło pomnika Rubinsteina, tak, patrzymy mu prosto w oczy. Ten pomnik jest rzeczywiście bardzo sympatyczny, imponujący. Jest dokładnie w takim miejscu, w jakim być powinien. Podobnie przechodzący turyści, a może łodzianie, łapią Rubinsteina za nos, więc ten nos jest troszkę w innym kolorze niż cała fryzura. Na Saskiej Kępie w Warszawie jest pomnik Agnieszki Osieckiej. I on jest tak samo wkomponowany jak ten pomnik Rubinsteina tutaj w łódzką ulicę Piotrkowską. Kamienice przy Piotrkowskiej są względnie wyremontowane, ale w Łodzi jest dużo pięknych, jeszcze niewyremontowanych Katowic. Podjechała jak zawsze, jak często w porankach taka limuzyna, do której panowie wrzucają śmieci. Już za chwilę odjedzie, a jak tylko odjedzie, przedstawię Państwu naszego pierwszego gościa, albo już powiem, kto jest tym pierwszym gościem, bo jest nim Hubert Bekryt, łódzki dziennikarz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, Hubercie.
Moje uszanowanie.
I szacunek w Łodzi odczuwa się na każdym kroku. Łódź, Warszawa, wspólna sprawa. Tak śpiewają kibice Legii, kibice ŁKS-u. Legia wygrała wczoraj 3-2 z Aston Villa. Cała Łódź oczywiście w euforii o poranku, no bo zwycięstwo Legii jest bliskie sercu każdemu mieszkańcowi Łodzi, ale teraz poważnie, jest kampania wyborcza. Kto, kim, gdzie i jak i po co startuje?
Jak powiedziałeś o klubie sportowym Legia, to ja się rozejrzałem, czy nikt nas nie obserwuje. Udało nam się. Co i jak w kampanii wyborczej? No, kampania wyborcza, podobnie jak w całym kraju, jest w wielkim rozpędzie. W Łodzi widać zdwojone wzmożenie opozycji, jak zresztą chyba w całym kraju. Oni wiedzą, że grają o życie polityczne. Ale myślę, że to, co się stanie w kraju, jest trochę już przesądzone w tym sensie, że jest wyraźne wskazanie, iż koalicja rządząca, Zjednoczona Prawica, może mieć trzecią kadencję. I pod tym, że tak powiem, tytułem niektórzy z opozycji wyglądają na bardzo, użyję potocznego stwierdzenia, rozgrzanych. Wczoraj byłem na takiej konferencji lidera listy łódzkiej Koalicji Obywatelskiej, to jest pan Dariusz Joński, który jeszcze niedawno, kilka lat temu, był przywódcą lewicy. Powoływał się na lewicowe ideały. Teraz pan Tusk poprosił go o kandydowanie z pierwszego miejsca, chyba dlatego, żeby zagłuszyć w jakiś sposób działalność pana Treli, który był kiedyś podległy panu Jońskiemu. Później było odwrotnie. Bardzo skomplikowana ta sytuacja. I zauważyłem, że panowie Joński i Szczerba, którzy objeżdżają kraj w poszukiwaniu afer, są takimi, no ja bym powiedział, Bonnie i Clyde troszeczkę, bo wyważają otwarte drzwi. To oczywiście nie było serio o tym Bonnie i Clyde, ale taki Sherlock Holmes i dr Watson Koalicji Obywatelskiej to oni są. I zauważyłem, że wczoraj zupełnie im nie przeszkadzała prawda, która jest zawarta w faktach. I na konferencji prasowej mówili po prostu rzeczy, od których nawet dziennikarze niezwiązani w żaden sposób z mediami publicznymi, widziałem, że no, mieli dziwne miny, bo zdaniem panu Fińskiego i Szczerby, no to Polska pogrążyła się w katastrofalnym kryzysie, a już afery no, są wszędzie. I ja to mówię z lekką ironią, dlatego, że we wszystkim trzeba mieć troszeczkę umiaru. Profesor Gliński, z którym wczoraj i ty rozmawiałeś, i ja dla Polskiej Agencji Prasowej, stwierdził, że no, zupełnie posłom opozycji prawda nie jest do niczego potrzebna. Ja podtrzymuję to stwierdzenie. To jest poważny zarzut, no, ale ja 31 lat obsługuję, rozmawiam z politykami, nie tylko łódzkimi, i wydaje mi się, że ta kampania wyborcza w Łodzi właśnie będzie pod znakiem, no ona się niedługo będzie kończyć, ale będzie pod znakiem Koalicji Obywatelskiej, która bardzo, bardzo chce rządzić. Na razie rządzi w Łodzi. Jak rządzi w Łodzi? Wydaje mi się, że nie rządzi dobrze, a inni kontrkandydaci pana Jońskiego z Jedynek, to przypomnę, jest pan szef polskiej dyplomacji, pan profesor Zbigniew Rau, jest pan Tomasz Grabarczyk z Konfederacji, no jest pan Trela z Lewicy, z Nowej Lewicy, dawniej Sojusz Lewicy Demokratycznej, dawniej SDRP, a jeszcze dawniej PZPR. Oczywiście nie pan Tomasz Trela, ja mówię tylko o formacji, bo teraz sprytnie, nie wiem czy zauważyłeś, te formacje są tak przemieszane, że nie wiadomo kto z jakiej partii, jaką doktrynę wyznaje. I myślę sobie, że w Łodzi, w której w okręgu numer 9 jest 10 miejsc do zdobycia. Gdybyś mnie zapytał, jak będzie wyglądał podział mandatów, pytasz mnie, tak, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w tej chwili, nie wiem, jest taka pogłoska, że Lewica, która w Łodzi zwykle miała bardzo dobre notowania, nie wzięłaby tego mandatu. Nie wiem, skąd jest ta pogłoska, ale gdyby tak było, no to w każdym razie można by było powiedzieć, że te głosy by się podzieliły, te mandaty poselskie by się podzieliły może 5-5, może 6 zdobyłaby Platforma, bo tutaj siły liberalne też mają silną pozycję. Może 4 by zdobył PiS, a może 5. W ten sposób to postrzegam, ale...
Ale w ogóle nie wymieniłeś trzeciej drogi wśród tych kandydatów, którzy się liczą tutaj w wyborach w Łodzi.
Przyznam ci się do czegoś. Ja nie znam zupełnie kandydatów trzeciej drogi. Ja mówię, jestem tutaj 31 lat. Przepraszam, znam drugiego na liście trzeciej drogi. To jest pan Bartłomiej Dyba-Bojarski. On jest radnym. Został wybrany z listy PiSu, ale odszedł z PiSu. To znam drugiego. Bardzo przemiła pani z Polski 2050, chyba Szymańska. Przepraszam bardzo panią... Pani Szymanowska, tutaj mi podpowiadają przyjaciele. Naprawdę to jest, o ile w regionie, bo łódzkie dzieli się na trzy regiony, tam w okolicach się radza, no to wiadomo, że tam będzie kandydował pan Bejda z trzeciej drogi, czyli PSL. Z trzeciej drogi w Piotrkowie, czyli w okręgu numer 10, będzie kandydował obecny poseł, będzie się ubiegał o reelekcję, Klimczak, i tak dalej, i tak dalej. To trzecia droga w Łodzi, chyba tutaj nigdy nie było posła z PSL-u i nigdy nie, tak mi się wydaje, teraz nie za bardzo jest szansa na mandat poselski dla trzeciej drogi w Łodzi.
To jeszcze krótko, wybory do Senatu?
Wybory do Senatu, no tutaj jest pewien problem, ponieważ występuje, jak mówi o sobie, senator niezależny, to ja się bardzo śmieję, bo to jest Krzysztof Kwiatkowski, od kilkunastu lat związany z Platformą Obywatelską, z krótką przerwą na prezesowanie Najwyższej Izby Kontroli, i on teraz ma taki sposób, żeby przekonywać ludzi, że jest niezależny. no, podpisał ten pakt senacki i kandyduje z okręgu numer 24. To jest jeden, dwóch w ramach okręgu numer 9 sejmowego i wydaje mi się, tam jego kontrkandydatem jest z PiSu pan wicemarszałek Adamczyk z właśnie Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jeden okręg, a w drugim okręgu kandydują pan Artur Dunin, obecny senator z Koalicji Obywatelskiej, i pan Jan Tomaszewski, desygnowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
Jan Tomaszewski będzie gościem Radia Wnet po godzinie 10. Hubert Bekryt zostaje z nami, ale przywitam kolejnego gościa tutaj przy ulicy Piotrkowskiej. A jeżeli ktoś z państwa słucha radia na 106.1 i chciałby powiedzieć coś na temat polskiej polityki, to oczywiście zapraszam. Stoimy przy pomniku Rubinsteina. Gościem jest pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości z numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie. Jestem pierwszą kobietą na liście Prawa i Sprawiedliwości. Jestem działaczką społeczną, bezpartyjną. Jak rozumiem, tak wysokie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości jest też pewnym uznaniem dla mojej działalności na rzecz Łodzi i Łodzian. Jestem tym zaszczycona i staram się zdać z siebie wszystko, więc od samego rana łodzianie też mogą mnie spotkać w różnych miejscach. Tak jak zwykle, po prostu biegam po mieście, pomagam, reaguję na wszelkie nieprawidłowości, a mamy ich w Łodzi sporo.
Ale po co pani kandydowanie do Sejmu? Czy tak bardzo pani się podobają obrazki z wiejskiej? Czy myśli pani, że tak wygodne są te miejsca poselskie, że warto w nich te kilkanaście godzin w tygodniu siedzieć?
Nie, to te obrazki mi się często średnio podobają i poziom debaty publicznej też mi się średnio podoba. Natomiast mandat jest narzędziem. Mandat poselski jest narzędziem do bardziej skutecznego działania dla mnie w tym, co robię, a robię to od lat. Walczę o prawa spółdzielców, walczę o prawa lokatorów. Tak jak zaznaczyłam, zajmuję się różnymi nieprawidłowościami związanymi z działaniem urzędów i mam zdiagnozowane takie obszary w naszym ustawodawstwie, w których należałoby wprowadzić zmiany. Dlatego dla mnie ten mandat będzie po prostu narzędziem do lepszej pracy. A poza wszystkim mandat poselski daje też znacznie szersze uprawnienia. Nie chodzi mi o żadne przywileje typu immunitet, bo jestem akurat za zniesieniem immunitetu. Tylko chodzi mi o przywileje chociażby w dostępie do dokumentów. W Łodzi bardzo często Urząd Miasta Łodzi, pani prezydent Hanna Zdanowska uniemożliwiają dostęp do dokumentów. Zresztą nie tylko mnie, innym społecznikom, również dziennikarzom. Z mandatem poselskim jest znacznie łatwiej. Można po prostu do tych dokumentów łatwiej dotrzeć i szybciej wyjaśnić pewne sprawy.
Jakie?
Na przykład w tej chwili taką bieżącą sprawą, która wypłynęła w ostatnich dniach, jest kwestia sprzedaży resztek majątku miasta. To jest bardzo zabawne. Pani prezydent wybiera się na targi nieruchomości, na które do sprzedaży przeznaczono 21 nieruchomości różnych. W tym wśród tych nieruchomości jest między innymi teren przed łódzką telewizją Róg Narutowicza i 4 czerwca. Są też i inne budynki cenne dla naszego miasta, na przykład Famuły Ogrodowej. Ja mam takie wrażenie w ogóle, że pani prezydent Zdanowska od początku, kiedy objęła swoje rządy, w pewnym sensie walczy z tożsamością Łodzi. Kamienica, w której mieszkał Raymond, została zburzona, teren oddany osobie prywatnej. Zamiast tego pojawił się jakiś przedziwny koń bez tyłu, czyli tak zwany jednorożec, który jest kreowany na nowy symbol miasta. To samo się dzieje z kamienicami. Akurat jest ich kilka, w których tworzył czy mieszkał Tuwim. Mamy w Łodzi nowe znaki graficzne oznaczające miasto. Prezydent nie korzysta z herbu miasta. Święto Łodzi, które niedawno mieliśmy, 600-lecie, odbyło się właściwie w barwach, nie wiedzieć dlaczego czarno-zielonych, chociaż barwami naszego miasta jest żółć i czerwień. Zupełnie tego nie rozumiem, ale ewidentnie dostrzegam taką walkę jakby z tożsamością Łodzi i mnie jako łodziankę od pokoleń, z urodzenia i zamiłowania bardzo to oburza. W tej kwestii też jakby staram się reagować. No niemniej my wszyscy, czyli społecznicy, dziennikarze, mamy znacznie utrudniony dostęp do dokumentów. A prawda jest taka, że z mandatem poselskim jest znacznie łatwiej.
Ale jest pani działaczką miejską, opisała pani sytuację w Łodzi, ale w parlamencie będzie pani się zajmować zupełnie innymi sprawami. Powiedziała pani, że chce pani poprawić jakieś prawa. Jakie?
Nie, oczywiście to są sprawy tożsame. Otóż ja walczę od lat o prawa spółdzielców i jestem przekonana, że prawo spółdzielcze wymaga nowelizacji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym rządem, który jak do tej pory ruszał ten trudny temat. W spółdzielniach mieszkaniowych od czasów komun skryła się cała ta nomenklatura komunistyczna i obecnie jej wychowankowie. I tak naprawdę to jest państwo w państwie. Ofiarami złych działań w spółdzielniach mieszkaniowych i właściwie trzymaniu w szachu spółdzielców przez prezesów są właśnie sami spółdzielcy. I ta sprawa wymaga zmian. Tutaj jest przychylność, tak jak mówię, Prawa i Sprawiedliwości na wprowadzanie stopniowo takich zmian, więc ja będę się chciała zająć na pewno nowelizacją prawa spółdzielczego i przywróceniem spółdzielni ich prawowitym właścicielom, czyli spółdzielcom, a nie gangom prezesów, które działają prawie jak zorganizowane grupy. Natomiast druga sprawa to jest kwestia praw lokatorów. Otóż również zarządów Prawa i Sprawiedliwości już wprowadzono przepis, który zakazuje sprzedaży nieruchomości z lokatorami. Niemniej w Łodzi ten przepis jest notorycznie obchodzony, ponieważ pani prezydent twierdzi, że nie sprzedaje kamienic z lokatorami, tylko udziały w kamienicach z lokatorami. To też wymaga pewnej nowelizacji prawa, tak żeby zastrzec prawa ludzi, którzy przechodzą z rąk do rąk, od jednego właściciela do drugiego. Trzecia sprawa to jest oczywiście patodeweloperka. Warunki zabudowy, które pozostają w obiegu na rynku, powodują, że bardzo wielu urzędników wydaje te warunki zabudowy w tak zwany w cały świat tylko po to, żeby podnosić wartość działek, którymi ktoś obraca. Nie ma żadnego powodu, żeby tak było. Znam przykłady ze świata, chociażby z Holandii, jak to powinno wyglądać i też będę się starała tak konstruować propozycje przepisów, żeby wszelkie tego typu nadużycia nie były dłużej możliwe.
Ale prywatyzacja sama w sobie jako akt sprzedaży majątku, który często jest zdekapitalizowany, tak jak kamienice, niektóre kamienice albo wiele kamienic w Łodzi nie ma w sobie nic złego.
Prywatyzacja sama w sobie nie ma nic złego, natomiast w sytuacji, w której rozdajemy srebra rodowe, my w Łodzi mamy taką skłonność, znaczy pani prezydent ma taką skłonność w ostatnich latach do, nie wiem, burzenia, niszczenia zabytków czy przekazywania ich w prywatne ręce i potem przychodzi prywatny właściciel w pięknej kamienicy, gdzie są pięknie zachowane piece kaflowe unikalne, bądź jakieś inne elementy zabytkowe, sufity. Po prostu to ulega zniszczeniu. Jestem zdania, że nie można do tego dopuszczać. W tej chwili na przykład sprzedaż famu na Ogrodowej, nie tylko moim zdaniem, ale też zdaniem wielu publicystów, to jest tak, jakby ktoś chciał sprzedać kawałek Wawelu. Po prostu nie ma żadnej gwarancji, że nowy właściciel, który tam się zagnieździ, będzie przeznaczy te famuły i wykorzysta zgodnie z oczekiwaniem łodzian. Do tej pory była mowa, że to będzie jednak miejsce zabytkowe w mieście. Jest to miejsce zabytkowe w mieście. Jest to element historii naszego miasta i bardzo byśmy chcieli, żeby po prostu uszanować łodzian, tożsamość łodzian, historię łodzian i dorobek łodzian. A tymczasem jesteśmy świadkami wyprzedaży jakby resztek sreber rodowych i na to też nie może być zgody.
Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom jest gościem Poranka Wnet. Hubert Bekryt opiera się, a już właściwie wstał i nie opiera się o Rubinsteina, o pomnik Rubinsteina. Powiedziałeś, Hubert, że ty przeprowadziłeś, a potem ja przeprowadziłem wywiad z ministrem Piotrem Glińskim.
No tak, wczoraj wprowadziłem cię na łódzkie salony, żartuję oczywiście. Przeprowadziliśmy i ja już widziałem, że o 7:00 mój wywiad poszedł w Polskiej Agencji Prasowej. Nie wiem jak z twoim wywiadem, ale chyba w tej godzinie będziesz prezentował wywiad z panem premierem Glińskim, tak?
Nawet w tej chwili. Więc posłuchamy teraz wywiadu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim. Jak pan premier odebrał wystąpienie prezydenta Zełenskiego w ONZ-cie?
Wie pan, no trochę, nie wiem czy ja powiem, czy powinien powiedzieć, mówić o rozczarowaniu, no. Myśmy od pewnego czasu wiedzieli, że sytuacja się zmieniła, ale ona się zmieniła także po naszej stronie. Myśmy podjęli absolutnie świadomą decyzję, że nie widzimy ze strony ukraińskiej odpowiednich działań, które powinny nastąpić w stosunku do nas. Dotyczące i spraw gospodarczych, ale także spraw dotyczących dziedzictwa. Trudnego wspólnego dziedzictwa i rozliczeń z tym związanych. Więc w jakim sensie mogę powiedzieć, że nie do końca jestem zdziwiony tym wystąpieniem. I tyle.
Ale czy uważa pan, że to jest jakiś trwały kryzys w stosunkach między Warszawą a Kijowem?
Chciałbym wierzyć, że tak nie jest, ale wyraźnie widać, że to jest kryzys. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że nasze stanowisko jest już od dawna zmienione. No, my nie możemy dalej pozwalać na to, żeby Ukraina nie rozumiała tej sytuacji, w jakiej my się znajdujemy także. Przy czym jedna sprawa jest jasna. Myśmy cały czas Ukrainę wspierali w obszarze wojskowej obronności, bo to jest także nasz interes przecież. Tak? Putin, który jest dalej od nas o kilka tysięcy kilometrów, to jest dla nas lepsza sytuacja niż jak jest bliżej. To jest oczywiste dla każdego Polaka. Ale to nie znaczy, że mamy za to płacić przyszłością naszego kraju, w sensie na przykład zdestabilizacji sytuacji politycznej, gospodarczej, bo my stoimy na wsi, na polskim rolniku i kulturowo, i gospodarczo, i kulturowo, tak bym powiedział. Tak, wieś jest także wielkim zasobem kulturowym dla nas. Jest takim zasobem, który jest mało doceniany w obszarze na przykład produktywności i przedsiębiorczości. Polska gospodarka się opiera na know-how, który się wywodzi z polskiej wsi. Umiejętność polskiego pracownika zrobienia wszystkiego wynika z tego, że on się tego nauczył w gospodarstwach rodzinnych. Potrafił zreperować elektryczność, samochód, maszynę rolniczą, potrafił zbudować dom. Wszystko potrafi polski, przeciętny polski chłopak ze wsi. Prawda? To jest bardzo cenna rzecz, bo tacy pracownicy bardzo szybko się uczą wszystkich innych zawodów nowych w przemyśle, w gospodarce. Także przedsiębiorczości się uczą przecież, bo też byli od małego przyzwyczajeni do tego, że gospodarstwo musiało samo sobie radzić w sensie budowania pomyślności gospodarczej. Tak? Więc polska wieś jest tak wielkim zasobem, że jakikolwiek atak na tą polską wieś, to dla nas jest atak na Polskę. To jest niemożliwe.
A tak pan premier odebrał?
No, destabilizacja rynku rolnego w tym czy w innym obszarze to jest destabilizacja sytuacji w Polsce, więc to odbieram. A jednocześnie od dawna zauważyliśmy, że Ukraińcy nie są w stanie pójść dalej w naszych rozmowach dotyczących dziedzictwa.
Przykład?
No to, że od dawna powinno być bezwarunkowe pozwolenie na poszukiwania ekshumacji, bo ja to stawiałem w poprzednim, w rozmowach z poprzednim rządem, z poprzednimi ekipami, bo ja się tym zajmowałem z ramienia polskiego rządu. Można powiedzieć, że gdy sprawa stała się beznadziejna, to mnie poproszono, żebym utrzymywał te relacje, prawda? Utrzymywałem, rozmawiałem, a oni nic z tego nie przyjmowali.
Ale to była blokada.
Żeby rozdzielić, ja o to w wywiadach często mówiłem, żeby rozdzielić sprawę podstawową, cywilizacyjną, nie wiem, nie tylko z chrześcijaństwa wywodzącą się, ale jeszcze przecież z kultury greckiej, antycznej, prawda? Antygona, Iliada, gdzie odnalezienie ciała, pochowanie ciała jest czymś, co stanowi podstawę naszej cywilizacji. Prawda? Tym się różnimy od wielu innych stworzeń, między innymi. Prawda? I dlatego tak te rozmowy prowadziliśmy. Poszukiwania, pozwolenie na poszukiwania ekshumacji i pochówek powinno być bezwarunkowe. Rozumiem, że mogą być różnice w upamiętnieniach, tak? W treściach upamiętniach, w interpretacji. No to odłóżmy to, zgódźmy się, że kładziemy tam krzyż, prawda? I ograniczamy się do tego, prawda? Natomiast no, oni się nigdy nie chcieli na to zgodzić i dlatego rosło to moje rozczarowanie, no. Ale także w innych sprawach, oddawania polskich kościołów na przykład. Też zarówno mamy taki przypadek we Lwowie, jak i w Kijowie, kościół świętego Mikołaja, który mimo deklaracji nie został oddany społeczności parafialnej.
Ale kiedy pan premier rozmawiał z ministrami, ministrem kultury Ukrainy, kiedy Polska pomagała w ochronie dziedzictwa na ukraińskiej ziemi, to wtedy też była taka blokada?
No niestety w pewnych sprawach była blokada. Liczyliśmy, bo tam się to troszeczkę rozszczelniło. Ja nie mogę w tej chwili o faktach mówić, pewnie się dowiemy niedługo. I nawet było tak, że mój partner, minister Tkaczenko, pojechał ze mną na skwer Wołyński i złożyliśmy, znaczy zapaliliśmy razem znicze w rocznicę, znaczy tuż przed rocznicą, bo to ze względów logistycznych nie było możliwe, że w rocznicę, chyba dzień przed rocznicą o świcie, gdy przylecieliśmy razem z Łotwy, gdzie byliśmy razem na spotkaniach ministrów kultury, zapaliliśmy znicze tam na tym skwerze wołyńskim. No tak, ale on został zdymisjonowany.
I to właśnie
później.
Zaraz później został.
Nie sądzę, żeby w związku z tym, choć nigdy nie wiem, no głównie chyba dlatego, że tam mu powiedziano, że ma budżet na kulturę budować ze składek prywatnych przedsiębiorców.
Jest jeszcze jeden polityczny zwrot, może też nie zaskakujący, ale wygląda na to, że bliżej Kijowowi do Berlina niż do Warszawy.
No to jest ten wymiar, którego się domyślamy i widzimy go tak. Niemcy, którzy najpierw liczyli na to, że Putin załatwi sprawę szybko, później obiecali 500 zdezelowanych hełmów. Nie zrobili nic, żeby Unia Europejska realnie pomogła Ukrainie. Na przykład, jeżeli chodzi o kulturę, no to przecież można było utworzyć oddzielny, specjalny, dedykowany tym kwestiom fundusz. No, mogli nam także pomóc, gdy przyjmowaliśmy uchodźców. Oni albo Unia Europejska, bo to jest to samo, no decyzja Niemiec by się przełożyła przecież na decyzję Brukseli, tu nie ma dyskusji co do tego. Nie robili tego, także nie pomagali wojskowo. W momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o odbudowie gospodarki Ukrainy, prawda, w sytuacji pełnoskalowej wojny, kiedy w ogóle o przyszłości trudno mówić jest, a takie konferencje zaczęły się odbywać. Ja pamiętam taką konferencję bodajże w Lugano w Szwajcarii, na której reprezentowałem polski rząd. Sytuacja naprawdę przerażająca, bo tam było dzielenie skóry na niedźwiedziu, a wszystkie te kraje, które tam już za poszczególne regiony Ukrainy sobie przyporządkowały, no właśnie opowiadały o swoich wielkich sukcesach pomocowych, prawda, w postaci wysłania jednego tira, prawda, z pomocą. Albo program, który Niemcy wprowadzili w związku z tym, że myśmy się uparli tam na którejś z rad Unii Europejskiej, czyli spotkaniu ministrów kultury wszystkich, żeby jednak mówić o tej buczy, prawda, żeby mówić o sprawach Ukrainy, bo to jest interes europejski. No jeszcze raz powiedzmy sobie jasno, wsparcie dla obrony Ukrainy przed Putinem jest naszym interesem, niezależnie od relacji dwustronnych z Ukrainą, które są takie czy inne. To Niemcy wtedy wymyślili, że oni wprowadzą punkt dotyczący tego, że biblioteki niemieckie będą pomagać ukraińskim uchodźcom tam w Niemczech. A pomoc dla ukraińskich dziennikarzy miała wyglądać w ten sposób, że chodziło o ukraińskich dziennikarzy w Niemczech. No, takie sobie pomysły robili. A w tej chwili widać wyraźnie, że za tym, co opracowują co do tak zwanej pomocy gospodarczej na Ukrainie, jest wyraźny plan także w obszarze wsparcia militarnego. Czyli pewnie Ukraińcy zgodzili się już na to, że Niemcy skolonizują, prawda, gospodarkę ukraińską, no, w zamian za to, że jednak trzeba obronić się przed Putinem. Pamiętajmy, że ten kierunek zawsze był żywy. No, jednym z błędów, przepraszam za określenie, Hitlera było to, że nie potrafił zrozumieć, że można w cywilizowany sposób pewnie się z Ukraińcami dogadać i zbudować tam państwo marionetkowe, które by doskonale mu służyło, prawda? Ale był na to zbyt chyba ideologicznie szalony, żeby to zrobić, a byłoby to strasznie niebezpieczne. No, zresztą były zalążki tego dotworzone.
Ale wygląda na to, że zarówno Berlin, jak i Bruksela, jak i Kijów chcą wywrzeć wpływ na wynik wyborów w Polsce.
Tak, konsekwencją tej polityki jest właśnie to, o czym pan mówi.
My rozmawiamy w Łodzi, Jest pan jeszcze posłem ziemi łódzkiej, ale będzie pan posłem ziemi warszawskiej.
Nie wiem, czy będę, bo wybory przed nami. Natomiast tak, ja byłem przez 8 lat związany bardzo silnie z Łodzią. Tu zostawiłem swoje serce, mogę powiedzieć, i bardzo wiele rzeczy udało nam się tutaj zrobić wspólnie z wieloma środowiskami, instytucjami w obszarze kultury, ale także inwestycji dużych łódzkich. Bo ja popychałem te tarcze, które tu drążą, tunele, wymyśliliśmy i doprowadziliśmy do tego, że będzie dodatkowy przystanek w tym metrze łódzkim. Domknęliśmy S14, podpisane są umowy na odpowiednie zjazdy i unowocześnienie także Emilii, bo to jest dość istotne, tu łodzianie wiedzą o co chodzi. No, krótko mówiąc, doprowadziliśmy do tego, że Łódź jest pierwszym miastem w Polsce, tym dużym miastem, które ma obwodnicę, i będzie ta obwodnica miała cywilizowane, już w pełni wygodne zjazdy i połączenia, bo ma w tej chwili, no, nasi przeciwnicy, oponenci opowiadają, że nie ma. No, są połączenia oczywiście z tą obwodnicą, to jest nieprawda, ale one będą jeszcze lepsze, bo wprowadziliśmy to do realizacji. Więc tak, no, zrobiłem sporo w Łodzi. No ale nie odmawia się jedynki w Warszawie, tym bardziej, że to dotyczyło także zastąpienia Jarosława Kaczyńskiego, który swoją osobę przedstawił do dyspozycji naszego środowiska, żeby, mówiąc wprost, uzyskać lepszy wynik wyborczy tam, gdzie można go zintensyfikować. I to stało za tą decyzją. Ktoś musiał go zastąpić w Warszawie, padło na mnie. No, nie odmawia się tak prestiżowego miejsca i tak ważnego zadania zastąpienia szefa. Ja wiem, że ja go nie zastąpię, ale no, będę się starał, żeby jak najlepiej to wypadło. No.
Ma pan przeciwników rozmaitych, między innymi Donald Tusk. Pewno do takiej debaty między panem premierem a Donaldem Tuskiem nie dojdzie, ale gdyby doszło, to co by pan powiedział, gdyby pan...
Ja od pierwszego dnia zwracam się do pana przewodniczącego Tuska z propozycją debaty. To jest oczywiste. Jedynki dwóch najsilniejszych partii w Warszawie powinny rozmawiać, debatować. Tym się przecież debatą karmi się polityka, nie nienawiścią i kłamstwami. I sfera publiczna powinna być pełna debat. No, zapytałbym go o wiele z obszaru oczywiście i spraw polskich, i spraw warszawskich. Ale gdybyśmy spojrzeli na kwestie warszawskie, bo jesteśmy na liście warszawskiej, to podyskutowałbym chętnie na temat tego, jak Warszawa, rządzona od 17 lat przez Platformę Obywatelską, stała się takim laboratorium rządów Platformy Obywatelskiej. Od 17 lat zapowiedzi programowe dotyczące obwodnic, dotyczące mostów, dotyczące parkingów podziemnych, dotyczące budowy podstawowych instytucji potrzebnych w Warszawie i metra, kolejnych linii metra. I mamy fenomen chyba na skalę światową. Żadna z tych obietnic nie została spełniona. W Warszawie nie ma domkniętej żadnej obwodnicy, miało być 5 obwodnic. Nie ma żadnego mostu, który by miasto zbudowało. Buduje kładkę pieszo-rowerową w tej chwili.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Podziękowałem Piotrowi Glińskiemu, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. Rozmowa nagrana wczoraj w siedzibie telewizji łódzkiej. Jest godzina 7:43.
Reklama.
Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza.
Podcasty o muzyce, literaturze, malarstwie i innych aspektach kultury. Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Rumunii. Słuchaj w poniedziałki o 17:30 oraz od wtorku do piątku o 18:00 na antenie Radia Wnet, a także na YouTube i Spotify. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
3W, woda, wodór, węgiel, zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Po reklamie.
Jest za 16 minut godzina 8, a teraz zapraszam Państwa na spacer ulicami historii. Tym razem przewodnikiem będzie Jakub Duszak.
Ulicami historii.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Ulica Stanisława Kostki w Łodzi ma 295 metrów i ciągnie się od ulicy Księdza Ignacego Skorupki do ulicy Piotrkowskiej, okrążając od południa i zachodu katedrę archidiecezjalną imienia tego samego patrona. Akurat kiedy odwiedziłem tę ulicę, spotkałem niewielu przechodniów. Spokój to jednak pozorny, ponieważ miejsce tętni od wydarzeń religijnych, a także historii, którą przybliżyła łódzka przewodniczka Edyta Jerzyńska.
Jest to ulica wzdłuż placu, na którym wznosi się łódzka katedra. Pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki katedra została wybudowana w latach 1901-1912. Fragmentarycznie ta ulica nazywana była też ulicą Stanisława po prostu, bądź też świętego Stanisława. Wcześniej w miejscu, gdzie wybudowano katedrę łódzką, znajdował się tak zwany rynek fabryczny. I uliczka ta prowadziła do dzisiejszego seminarium duchownego, a wcześniej był to kościół znajdujący się przy ulicy Placowej, dzisiejszej ulicy Księdza Skorupki. Natomiast wracając do tego budynku pierwotnego, był to szpital, który został zaprojektowany w roku 1842 przez Henryka Marconiego. Dlaczego zdecydowano o budowie szpitala w tym miejscu? Ponieważ tu jeszcze była to część wsi Wólka, która potem przeszła w ulicę Wólczańską, włączona w granice naszego miasta. Wybudowano szpital przy rynku fabrycznym. Gmach ten opiewał miejsce na 50 łóżek. I w momencie, kiedy oddano go, czyli po 3 latach budowy, on już był za mały. I oczywiście w międzyczasie dobudowano 2 skrzydła. W latach 80. dobudowano te 2 skrzydła i nowy pawilon na 42 łóżka. Szpital funkcjonował do roku 1918 i w roku 1921 zdecydowano ulokować tutaj seminarium duchowne, ponieważ budynek absolutnie nie spełniał stawianych mu wymaganiom. Przebudowany został przez Jerzego Kabana Korsakowskiego. Diecezja łódzka, rok 1922, natomiast plany budowy katedry to jest rok 1901. Komitet budowy utworzył się w roku 1898. Projektanci to Wende, grupa Wende i Zarskie z Warszawy. Jest ona wybudowana w stylu gotyku francuskiego. Trójnawowa bazylika z jasno-żółtej cegły, przepiękna. Wewnątrz są cudowne witraże. W ołtarzu głównym znajduje się ołtarz ufundowany przez jednego z łódzkich fabrykantów. Zawsze mówię o tym, że był tak obrzydliwie bogaty, że kupił sobie tytuł barona, więc baron von Hohenfels widnieje nad ołtarzem w katedrze łódzkiej. Wieża kościoła naszego, naszej katedry ma 104 metry wysokości, jest jednym z największych kościołów w Polsce.
Jesteśmy w katedrze archidiecezjalnej świętego Stanisława Kostki. Jest z nami
ksiądz prelat Ireneusz Kulesza, proboszcz.
Kim był święty Stanisław Kostka? Jakim był człowiekiem?
Polakiem był. Pochodził ze znakomitego rodu Kostków, mieszkającego na Mazowszu. Rodzice wierzący, ale mający swój sposób na wizję dla swoich synów, Stasia i jego starszego brata Pawła, wysłali ich na ponaukę do Wiednia. Ale Stasiu od dziecięcych lat już miał wielkie powołanie do zakonu. Chciał koniecznie zostać jezuitą. Zbyt młody był, w tym wieku nikt nie chciał go przyjąć do zakonu. W konwikcie jezuickim, w którym w Wiedniu mieszkał, tym bardziej nie chciano, bo taka zasada była, że dokąd pełnoletności nie zdobędą, nie będą bez woli rodziców przyjmowani. Stasiu Kostka postanawia wyjechać, wybyć z Wiednia, bo pieszo uciekał z Wiednia do Rzymu, licząc, że w Rzymie tam otrzyma zgodę na wstąpienie do jezuitów. I tak się rzeczywiście stało. Uciekł z Wiednia do Rzymu, ścigany, jak to historia podaje. Nawet rodzony brat go nie poznał, bo się zamienił na ubrania z jakimś żebrakiem i w żebraczym stroju szedł do Rzymu. Tam został przyjęty do konwiktu rzymskiego i tam rzeczywiście mógł wstąpić do zakonu. Od początku dał się poznać jako człowiek wielkiej szlachetności serca, wielkiej prawości ducha, wielkiej mądrości i wytrwałości, konsekwencji w działaniu. Bardzo ofiarny w opiece nad chorymi, nad biednymi. W tamtym XVI wieku Rzym zachwycał się młodym Polakiem, który przybył tam, dał się szybko poznać. Kiedy Stasiu Kostka umierał, nikt nie dowierzał, że on umrze mając 18 lat. On czuł, że jego życie tu na ziemi się kończy. Bardzo prosił Matkę Bożą, by na wniebowzięcie w 1568 roku, kiedy miał zaledwie 18 lat, mógł znaleźć się u Matki Bożej. I tak się stało. Zmarł w nocy.
A gdzie został pochowany? Czy może wrócił do ojczyzny?
Tam na Kwirynale, gdzie mieszkał, gdzie zmarł, tam jest pochowany. Do dzisiaj możemy tam podziwiać miejsce jego pochówku. Stało się tak, że po jego śmierci Rzymianie ogłosili, że umarł wielki święty Polak. Chociaż młodziutki, 18-latek. 38 lat po jego śmierci była już beatyfikacja jego w Rzymie. Papież Paweł V go beatyfikował w 1606 roku. To było bardzo wczesne. Co ciekawe, to był pierwszy jezuita beatyfikowany nawet przed założycielem zakonu. Założyciel był później beatyfikowany, kanonizowany 120 lat później, też w Rzymie. Wielka postać, wielki święty, wielki orędownik spraw polskich, bardzo szybko ogłoszony patronem Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego, potem ogłoszony patronem polskiej młodzieży, dzieci, patronem ministrantów, różnych stowarzyszeń katolickich. I kiedy w 1898 roku myślano, by w Łodzi pobudować nowy kościół, ten, w którym się znajdujemy, kiedy rozpisano wielki konkurs architektoniczny na budowę nowej świątyni okazałej, jak ją widzimy, to miał być jeden z kolejnych, trzeci w Łodzi murowany kościół. Czy wtedy już myślano, że będzie to kościół świętego Stanisława? Tego nie wiem, nie doczytałem. Ale na pewno w 1910 roku, kiedy parafia została powołana do istnienia, została powołana pod patronatem świętego Stanisława Kostki. To już wcześniej myślano o tym. Dlaczego wybrano dla tego nowego kościoła Stanisława Kostkę? Nie znalazłem motywacji, ale domyślać się mogę, że Łódź tamtego czasu, Łódź, która skupiała dużo młodzieży z całej Polski, to była ziemia obiecana, pamiętamy. Tu przyjeżdżali ludzie z całej Polski, głównie z wiosek, gdzie nie było dla nich miejsca, by szukać pracy. Miasto wielu trudności, wielkiej biedy, ale i wielkiego tłoku, natłoku społecznego. Ten młodziutki święty, który został wybrany na patrona tego kościoła, na razie mówię o kościele, nie o katedrze jeszcze, bo to była najpierw parafia, jak jedna z wielu, został wybrany, myślę, dlatego, żeby tej młodzieży, która często pogubiona była, powiedzmy sobie szczerze, dla niektórych czekała ulica, czekało zajęcia nie zawsze uczciwe i nie zawsze moralne. Więc ten piękny, młodziutki człowiek, rówieśnik wiekowy tych, którzy tutaj przybywali, który wskazywał na jedno. są ważniejsze sprawy na ziemi niż tylko te ziemskie, by zdobyć pieniądze, życie, mieszkanie. Są większe sprawy i dla nich powinienem żyć, jak to Stasiu Kostka przypominał, że do wyższych rzeczy jest stworzony i dla nich pragnie żyć. Nieustannie przypominam młodzieży o tym, jak wielkie i piękne jest powołanie człowieka w Bogu. Stasiu Kostka jest wyjątkowy święty, wyjątkowym orędownikiem Pana Boga. W różnych objawieniach, kiedy się Matka Boża objawiała, Stasiu Kostka objawiał się również w jej towarzystwie, więc Matka Boża, myślę, że naszego kochanego Stasia ma blisko siebie. Jest to wybitny patron. Kiedy kościół świętego Stanisława Kostki został podniesiony do godności katedry, ten kościół stał się jedyną w Polsce katedrą mającą tak młodziutkiego patrona, ale jest to też i nasza duma.
Jak Stasiu Kostka przysługuje się dzisiejszej młodzieży?
Jesteśmy niemal w przeddzień uroczystości świętego Stanisława Kostki, bo 18 września każdego roku przeżywamy tutaj uroczystość w Ipsadie, czyli w sam dzień obchodzimy tę uroczystość. W tym roku będzie to poniedziałek. Każdego roku przewodniczy arcybiskup metropolita, nasz kardynał nominat w tym roku przewodniczyć będzie, biskupi, konsylium, kapłani. Zapraszamy dzieci, młodzież z licznych łódzkich szkół. Zaproszenia do wszystkich szkół wysyłamy, by poczty sztandarowe delegacje szkół się zjawiły, bo to jest główny patron polskiej młodzieży, polskich dzieci, więc no, główne święto dzieci i młodzieży tu się odbywa w Łodzi dla tych łódzkich dzieciaków i łódzkiej młodzieży. O 12 tutaj msza święta. Pandemia trochę pokrzyżowała w ostatnich latach te wydarzenia, ale wracamy powoli do tego, co było przed, kiedy było po 100-120 pocztów sztandarowych. Po mszy świętej, kiedy wychodziły w procesji, to plac katedralny nie mieścił tych delegacji. Musieliśmy ulicami wokół katedry, ulicami świętego Stanisława Kostki, księdza Skorupki, Piotrkowską organizować procesję, by te wszystkie poczty sztandarowe mogły się zaprezentować, zaistnieć i pokazać, jak wiele szkół, jak wiele młodzieży tutaj jest. Także jest to niezwykły patron, a przy tym niesamowicie skuteczny, ukazujący młodemu człowiekowi, jak piękne i wielkie są ideały, po które warto sięgać, a Pan Bóg mocą z Matki Bożej i świętych aniołów wspiera zawsze, tak jak Stasia Kostkę wspierał, tak i każdego młodego człowieka wspiera, więc jest to jak najbardziej aktualny patron na dzisiejszy czas.
Aktualny patron na dzisiejsze czasy i wzór do naśladowania. Opiekuńczy duch, który czuwa nie tylko nad tą jedną z wielu łódzkich ulic, takich patronów jest więcej. Codziennie odczytujemy z administracyjnych tabliczek nieznane lub majaczące gdzieś na granicy pamięci nazwiska. Warto wiedzieć, do kogo należą.
Ulicami historii.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
I na pewno jesteśmy na jednej z ulic z historią, czyli na Piotrkowskiej. Hubert Bechtryk, Agnieszka Wojciechowska, Van Heukelom są tutaj przy pomniku Rubinsteina po skryptum do politycznej mapy województwa łódzkiego.
No tak, bo nie powiedzieliśmy o piotrkowskich listach i o sieradzkich. Może coś tam wymieniłem, ale przypomnę, że Zbigniew Rau kandyduje z Łodzi z PiSu, Tomasz Trela z Nowej Lewicy też z Łodzi i Dariusz Joński, dawna lewica, a obecnie Koalicja Obywatelska z Łodzi, z Sieradza, kandyduje Joanna Lichocka z PiSu, z Koalicji Obywatelskiej pan Tomczyk, który był szefem służb prasowych pani Kopacz, a w Piotrkowie szykuje się ciekawy pojedynek, bo tam człowiek, który zna historię w przeciwieństwie na przykład do jedynki Koalicji Obywatelskiej w Łodzi, czyli pan Bogusław Wołoszański, który będzie przeciwnikiem pana Antoniego Macierewicza, marszałka seniora, który szefuje liście PiSu. No a pan Wołoszański, oprócz tego, że z historią, to jeszcze do historii był kontaktem operacyjnym, czyli tajnym współpracownikiem Policji Politycznej Komunistycznej. To tak dla tych młodszych, którzy się fascynują historią II wojny światowej i tym, co pan Wołoszański opowiada. Jakby zrobił odcinek o sobie i o tym, co robił w Londynie, no to by było ciekawie.
Postscriptum.
Przewodniczący Rady Miasta Łodzi Marcin Gołaszewski określił listę Koalicji Obywatelskiej listą wstydu i kabaretem. I w pewnym sensie jest to kabaret. W lewicowej Łodzi lewica poustawiała się na różnych listach i ludzie, którzy wcześniej nosili teczki za Leszkiem Millerem, są bądź liderami listy KO, tak jak pan Dariusz Joński, bądź w końcówce listy lewicy, tak jak pan baron Neseldowski, pan Krzysztof Makowski. Generalnie widać, że lewica jest przyzwyczajona do myśli, że Łódź to jest miasto lewicy, a ja myślę, że łodzianie być może tym razem pokażą czerwoną kartkę tym, którzy do tej pory przez tyle lat tak nieudolnie tym miastem zarządzają.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu na ulicy Piotrkowskiej, a teraz przenosimy się do Warszawy. Za chwilę wiadomości.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 8:00 w tym wydaniu wiadomości. Piotr Gliński o relacjach Polski i Ukrainy. Jesteśmy przyjaciółmi z Polską, powiedział Wołodymyr Zełenski oraz jedna z agent ONZ częściowo przenosi się do Warszawy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Sytuacja zmieniła się już jakiś czas temu, mówił w poranku wnet o obecnych relacjach Polski i Ukrainy minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.
Myśmy od pewnego czasu wiedzieli, że sytuacja się zmieniła, ale ona się zmieniła także po naszej stronie. Myśmy podjęli absolutnie świadomą decyzję, że nie widzimy ze strony ukraińskiej odpowiednich działań, które powinny nastąpić w stosunku do nas. Dotyczące i spraw gospodarczych, ale także spraw dotyczących dziedzictwa. Trudnego wspólnego dziedzictwa i rozliczeń z tym związanych.
Mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Cała rozmowa na wnet.fm. Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy odniósł się do napięć na linii Warszawa-Kijów związanych z kryzysem zbożowym. Jesteśmy przyjaciółmi z Polską, jesteśmy wdzięczni Polakom, polskiemu społeczeństwu za wsparcie. To wszystko, odpowiedział Zełenski według stenogramu opublikowanego przez Biały Dom. Słowa ukraińskiego prezydenta padły w obecności Joe Bidena. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Joe Biden ogłosił nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wartości 325 milionów dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams. Później Wołodymyr Zełenski złożył niezapowiedzianą wizytę w Kanadzie. Jedna z agent ONZ częściowo przenosi się do Warszawy. Chodzi o UNOPS, czyli komórkę odpowiadającą za zarządzanie projektami, finansami oraz budowę infrastruktury. Będzie ona kierować przyszłą odbudową Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją. Umowę w tej sprawie podpisali w Nowym Jorku przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ONZ. Na jej mocy do Warszawy trafi część personelu Narodów Zjednoczonych z Kopenhagi. Doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz, mówił dziennikarzom w Nowym Jorku, że może to przełożyć się na zyski dla polskich przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że w tych przetargach polskie przedsiębiorstwa będą brały udział, aby móc maksymalizować zyski poprzez współpracę z ONZ. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiele agent ONZ zwiększyło swoją obecność w Polsce. To właśnie przez nasz kraj wiedzie teraz główny szlak dostaw broni do oraz innej pomocy na Ukrainę. Wiele organizacji międzynarodowych właśnie z Polski prowadzi teraz akcje pomocowe dla Ukraińców. W Bułgarii Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego wydaliła wczoraj dwóch obywateli Białorusi i jednego obywatela Rosji posługujących się paszportami dyplomatycznymi z powodu działań wymierzonych w bezpieczeństwo narodowe Bułgarii. Wszyscy są duchownymi rosyjskiej cerkwi prawosławnej. W opinii kontrwywiadu duchowni działający pod płaszczykiem dyplomatów stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Służba nie podała nazwisk wydalonych osób, lecz portal Wolna Europa przekazała, powołując się na ambasadę Rosji, że jednym z nich jest archimandryta Wasjan. Wszyscy trzej zostali wezwani do siedziby służby migracyjnej. Poinformowano ich, że mają opuścić Bułgarię, po czym odwieziono do granicy z Serbią. W opinii funkcjonariuszy uzyskane dane świadczyły, że ich działalność nosi cechy rosyjskiej strategii hybrydowej, mającej na celu wywieranie wpływu na procesy społeczno-polityczne w Bułgarii. Wcześniej duchowni byli wydaleni z Macedonii Północnej.
Prognoza pogody.
Dziś na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz gdzieniegdzie burze. Temperatura w Szczecinie 18 stopni, we Wrocławiu 25, w Lublinie 26, w Krakowie i Łodzi 27, w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy 28 stopni Celsjusza.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Po dłuższej przerwie, jeśli chodzi o serwisy sportowe, w moim wykonaniu Liga Konferencji Europy i bardzo dobry początek, bardzo dobre wejście w fazę grupową Legii Warszawa. 3-2 Legia wygrywa z siódmą obecnie w Premier League Aston Villą. Paweł Wszołek w trzeciej minucie, w 26 Ernest Muci, ale niestety obydwie te bramki szybko skontrowane przez rywali, no ale potem szczęśliwie 51 minuta i po raz kolejny Albańczyk Ernest Muci, bohaterem Legii Warszawa, bramka na 3-2, a potem przytomna gra Legii i w defensywie i poszanowanie piłki, choć mimo wszystko Aston Villa miała jedną doskonałą okazję, nie kto inny jak Jakob Ramsey z 14-15 metra mógł jak najbardziej trafić do bramki Legii. To się szczęśliwie nie stało. Chybił gracz Aston Villa. Legia wygrywa 3-2 i czeka już na kolejny mecz w Alkmaarze z Alkmaarem w Holandii. Na AZ Alkmaar, a więc kolejny grupowy rywal Legii Warszawa, miał wczoraj bardzo, bardzo nietypowy mecz. Teren trudny w Bośni. Zrinjski Mostar na początku przegrywał 0-3 z AZ Alkmaarem, a mimo to byli w stanie gospodarze pokonać rywali z Holandii 4-3. Sytuacja w grupie, oczywiście Zrinjski i Legia na prowadzeniu z trzema oczkami. Trzecie, czwarte miejsce AZ Alkmaar, Aston Villa. Liga Europy i tutaj no już znacznie gorsze doniesienia, bo Raków Częstochowa bez argumentów w grze z Atalantą Bergamo. 0-2 przegrywają mistrzowie Polski, jeśli chodzi o Atalantę i te dwie bramki. Charles de la Quetelare w 49 minucie, Belg, potem Brazylijczyk Ederson w minucie 66. Myślę, że Raków nie pokazał swojego DNA, mówił w studium TVP Sport po meczu trener Jerzy Brzęczek, i mamy nadzieję, że to rzeczywiście jest ten problem, że to jest tylko potknięcie, jeśli chodzi o Rakowa. Oni też nie byli w swoim najmocniejszym składzie. Miejmy nadzieję, że to DNA nie zostało zatracone na zawsze. Raków także czeka na swojego rywala w drugiej kolejce. Zagrają już u siebie, czyli w Sosnowcu, ze Szturmem Graz, który wczoraj przegrywa ze Sportingiem u siebie 1-2 w grupie D. Atalanta 3 punkty, Sporting 3. Niestety na razie z zerowym dorobkiem Szturm Graz i Raków Częstochowa. Zostajemy w temacie europejskich pucharów, z tym, że przechodzimy do piłki ręcznej. Liga Mistrzów Szczypiornistów, druga kolejka i mamy pierwsze zwycięstwo. Niestety dopiero pierwsze, ale dobre i to. Industria Kielce wygrywa z Kolsztadem Handball 32-30. W tabeli na ten moment zajmują piąte na 8 miejsca, ale mamy 8 drużyn, więc tych meczów jest dużo. Pierwsze dwa miejsca uzyskują bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a pierwsze szeście mają, przepraszam, trzecie, czwarte, piąte i szóste miejsca w takim razie mają awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Industria Kielce następny mecz rozegra za tydzień w środę z PSG, Wisła Płock w czwartek za tydzień z francuskim Montpellier. Marek Zakrzewski to młody polski lekkoatleta, na którego uwagę zwróciło European Athletics. Polak, polski biegacz został nominowany do nagrody dla najlepszego lekkoatlety młodego pokolenia w Europie. Ma 17 lat, w tym roku na Mistrzostwach Europy do lat 20 zdobył złoty medal w biegu na 100 metrów i złoto zdobył w konkurencji na metrów 200. A głosować na Marka Marka Zekrzewskiego w tym nominale. Może każdy, tylko wystarczy zalajkować post European Athletics na stronie facebookowej z grafiką Marka Zakrzewskiego. Zachęcamy, by wspierać polskich młodych sportowców. W tych wiadomościach to wszystko, kolejne za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Sally called when she got the word.
Dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Taka scenka obyczajowa w trakcie poranka wnet. Gość, który za chwilę będzie przy mikrofonie, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości, pije kawę i rozmawia z panią Agnieszką i z dziennikarzem łódzkim Hubertem. Stoimy na ulicy Piotrkowskiej, ale właściwie nie ma co mówić. Zaczynamy rozmowę, wywiad dnia.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. Gościem Poranka Wnet jest pan Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Młody, bo wczoraj skończył 41 lat i rozdawał tort przy ulicy Piotrkowskiej, a teraz pije kawę. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie. Dziękuję za słowo młody, bo tak zastanawiałem się, czy jak czwórkę mamy z przodu, to można jeszcze mówić młody, ale jeżeli tak jest, to ja się bardzo cieszę.
Zależy od tego, ile pompek pan potrafi zrobić i ile kilometrów pan potrafi przebiec.
A to myślę, żebym pozytywnie zaskoczył, bo biegam nawet kilkadziesiąt kilometrów, a i pompek robię kilkaset.
Kilkadziesiąt kilometrów, czyli właściwie jest pan zdolny do tego, żeby z Łodzi przebiec do Warszawy i tam pracować w ministerstwie.
No jednorazowo byłoby ciężko, ale w takim maratonie dziennym pewnie by się udało.
Minister rozwoju i technologii, ale zacznijmy od kampanii wyborczej. Jak pan ocenia dotychczasowy przebieg kampanii?
Jeśli chodzi o kampanię ogólnopolską, to ona jest bardzo mocno spolaryzowana i widać, że Prawo i Sprawiedliwość narzuca tutaj narrację. Mamy tutaj wiele tematów takich ogólnopolskich, ważnych i to Polaków interesuje, jak chociażby kryzys migracyjny i ta chęć Komisji Europejskiej i naszej opozycji również narzucenia nam relokacji, czyli można powiedzieć przyjęcia trochę ludzi z Lampeduzy, trochę z południowej Hiszpanii, trochę tych, którzy są w Turcji i w Grecji. No my takiego procederu i takiego mechanizmu nie przyjmiemy i o to się toczy dzisiaj spór, czy podrozebrać i puścić szeregiem strumienia w zasadzie relokacji tych wszystkich uchodźców, czy pilnować granicy i relokacji się bronić.
No, nie słyszałem.
Podział jest jasny.
Nie słyszałem z ust opozycji twierdzenia, że należy ten płot czy ten mur na granicy polsko-białoruskiej rozebrać.
No wtedy wyobraźnia Łukaszenki i jakby ilość prowokacji, które mogłyby się pojawić w tym zakresie, byłaby nieprawdopodobna.
To prawda, ale opozycja nie chce rozebrać tego muru.
Dzisiaj nie chcę, bo jest 3 tygodnie do wyborów. Jak było 3 miesiące i 6 miesięcy, to chciała i taka jednoznaczna już w tej sprawie nie była. Więc ja bym tu się spodziewał najgorszego. Jeżeli mamy gdzieś interes Polski, to nie mamy pewności, że opozycja będzie go bronić i w tej sprawie wypowiedzi były naprawdę krytyczne. Nie budujmy, po co, inwestujmy w inne rzeczy, Komisja Europejska zabroni. Takie były słowa opozycji.
Powiedział pan o narzucaniu narracji. Narracja, modne słowo, ale teraz właściwie w narracji bardziej problem wizowy występuje, a nie problemy, o których pan mówił, czyli nie narrację narzuca PiS, a narrację narzuca opozycja.
No ale to jest kłamliwa narracja, ona się nie przyjmuje, jak spoglądamy na zainteresowanie społeczne, czy też na sondaże, to one w żaden sposób nie angażują, ta sprawa nie angażuje, a negatywnie już na pewno. Sprawa wizowa to jest sprawa 200, może 250 wiz, podczas gdy relokacja może dotyczyć kilku tysięcy każdego roku tutaj osób, które by przyjeżdżały. I pamiętajmy, że ta w cudzysłowie afera wizowa to jest kwestia przyspieszeń czy nieprawidłowości w wydawanych wizach osób, które tu chciały legalnie przyjechać, które były weryfikowane i tak dalej, a nie jest to wpuszczanie osób, które rzucają kamieniami w granicę. Kompletnie dwie różne sytuacje i jedna nieprawidłowość, która została zidentyfikowana przez państwo i ukrócona przez państwo. A druga to jest zamiar polityczny, można powiedzieć, doprowadzenia do takiej Lampeduzy w Polsce. I myślę, że wybór jest tutaj dość jasny.
Ale to Komisja Europejska chce wyjaśnień, gdyby pan poczytał artykuły, które się ukazują nie tylko w Polsce, ale i poza granicami Polski, to by pan przeczytał, że to jest afera, która dotyczy setek tysięcy ludzi, którzy nielegalnie dostali się do strefy Schengen i być może wyjechali z Polski, być może żyją poza Polską, nielegalnie wjechali na teren Unii Europejskiej.
No myślę, że powinniśmy wyjaśniać, ale przede wszystkim to, dlaczego po mechanizmie relokacji wprowadzeniu kilka lat temu, po tym jak otwarte były Niemcy i Francja na uchodźców z Afryki i z Dalekiego Wschodu, okazało się, że liczba gwałtów, liczba morderstw, liczba takich przestępstw, można powiedzieć codziennych, ale bardzo pospolitych, ale bardzo uciążliwych dla mieszkańców Francji i Niemiec, wzrosła dwukrotnie. Ja bym na ten temat rozmawiać. W Polsce nadal jest bardzo bezpiecznie. W Polsce nadal można po zmroku wyjść, nawet kobiety i dzieci, i nie ma żadnego problemu. I my chcielibyśmy, żeby tak zostało. I wybór jest jasny. Albo będziemy tego porządku pilnować, albo doprowadzimy do tego, że na ulicach będziemy mieli tysiące osób, które będą niewiadomego pochodzenia i nawet popełniane przez nich przestępstwa, nie będą karane, bo tak się dzieje w Europie Zachodniej. Są całe enklawy, gdzie wymiar sprawiedliwości po prostu nie działa.
A temat migracji uważa pan za najbardziej istotnym tematem w czasie tej kampanii wyborczej?
Temat bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, bo to trzeba traktować szerzej. Jeżeli nie będzie bezpiecznej Polski, nie będzie biznesu. Jeżeli nie będzie bezpiecznej Polski, nie będzie inwestorów zagranicznych. Jeżeli nie będzie bezpiecznej Polski, Polacy będą czuć się tutaj źle. I w mojej ocenie to jest niezwykle ważne, że my w dobie wojny za granicą, w dobie takich geopolitycznych przesileń, cały czas utrzymujemy w Polsce jakby status kraju niezwykle bezpiecznego. Ostatnie dane pokazały, że nawet bezpieczniejszego niż Szwecja i Norwegia. I to jest bardzo budujące. Doszliśmy do poziomu, który jest dzisiaj pewnego rodzaju wzorem i pewnego rodzaju dążeniem innych krajów europejskich. Dobrze, żeby tak pozostało.
Bezpieczeństwo. Rzeczywiście w Polsce poczucie bezpieczeństwa jest duże. O tym wczoraj w Poranku Wnet rozmawialiśmy z Łukaszem Jankowskim, ale w takim razie krótki komentarz pana ministra do tego wszystkiego, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich. Jest jaki?
No nasze stanowisko, nasze podejście jest bardzo czytelne. My absolutnie będziemy pomagać Ukrainie. Ona musi się bronić, bo to w interesie polskiego bezpieczeństwa Polaków jest to, żeby Ukraina dalej się broniła. Natomiast tam, gdzie pojawia się interes Polski, taki, można powiedzieć, partykularny w momencie, w którym bronimy jakiegoś środowiska, to będziemy bardzo, bardzo nieustępliwi. I tu chodzi o, na przykład w tym momencie, o rolników. I musi być tutaj zachowana proporcja. Proszę pamiętać, że polskie rolnictwo to jest 12 hektarów średnio jednego gospodarstwa. To są małe gospodarstwa rolnicze, to są gospodarstwa rodzinne. Natomiast ukraińskie rolnictwo to jest 120 hektarów i to są oligarchowie. Więc nie ma tutaj równouprawnienia. Nie można to powiedzieć jak znaku równości między tymi podmiotami. Z tego względu Ukraina też nie ma szczególnego interesu w tym, żeby bronić oligarchów w eksporcie zboża, które dzisiaj się dzieje.
Ale mówi pan, że nie ma specjalnego interesu, tak jakby nie było wypowiedzi prezydenta Zełenskiego w Nowym Jorku, tak jakby nie było rozmaitych deklaracji choćby premiera Ukrainy, który właściwie chce wymusić, jakby nie było skargi Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu.
Tak, ale to jest już dzisiaj odczytywane na świecie jako poważny błąd. Bardzo poważny błąd prezydenta Zełenskiego i całej administracji. I wiele było takich przypadków w historii. Ktoś powiedział, że włodarze, prezydenci państwa Ukrainy, one dokonywali, można powiedzieć, takiego politycznego samobójstwa. I tak została przyrównana ta inicjatywa Zełenskiego. To był błąd, bo my, jako Polacy, jesteśmy sąsiadami bezpośrednimi i będziemy koegzystować i współpracować z sobą bardzo długo. I takie słowa tę współpracę rujnują. Nie powinniśmy takich mocnych słów używać, a tym bardziej na forach międzynarodowych. Musi być zrozumienie po drugiej stronie, że my mamy realną branżę rolniczo-spożywczą, a nie branżę oligarchów, i taka branża wymaga ochrony.
No tak, ale jeżeli my mówimy, że będziemy ambasadorem Ukrainy przy przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, to znaczy, że zgadzamy się na to, żeby Ukraina równoprawnie handlowała wszystkimi towarami, które produkuje, w tym zbożem i produktami rolnymi.
Wręcz przeciwnie. To dzisiaj ma prawie nieograniczony dostęp poprzez decyzję Komisji Europejskiej. My to ograniczamy naszą decyzją, a wejście do Unii Europejskiej Ukrainy by wyrównowało szanse, bo proszę zwrócić uwagę na to, jaka dzisiaj jest sytuacja. Wszystko można sprzedawać na całym świecie przez Ukrainę, natomiast nie ma żadnych wymogów i nie stosuje się do nich prawo, które jest po stronie europejskiej, które wymaga wielu nakładów, wielu standardów, wielu procedur, które obciążają dzisiaj polskich producentów, zarówno rolniczych, jak flagi przemysłowych. Więc chcielibyśmy, żeby była równa konkurencja. Jeżeli mamy jakieś standardy, obostrzenia, to nie dotyczą również producentów ukraińskich.
Ale pan wie, że równa konkurencja nie dotyczy tego, że ziemia na Ukrainie jest bardziej urodzajna. Tam są czarnoziemy, wielkie, wielkie obszary czarnoziemi. I tak będzie, że to zboże z Ukrainy będzie taniej produkowane niż to zboże z Polski, ale może...
Zboże ukraińskie zawsze znajdowało swojego nabywcę najczęściej w Afryce i dobrze, żeby tak pozostało. Zboża w Polsce nie brakuje, jesteśmy eksporterem, w związku z tym dobrze, żeby ono było eksportowane tam, gdzie go brakuje i ukraińskie zboże wcześniej czy później tymi szlakami czarnomorskimi powinno trafiać właśnie do Afryki.
Tylko Morze Czarne jest teraz morzem, przez które nie mogą pływać statki ze zbożem. Komisja Europejska podjęła decyzję. Ma być wolny handel, ma zboże wjechać na teren Polski. Polski rząd powiedział nie. Czy tak to się skończy jak z KPO? Tak, czyli krótko mówiąc, czy z jakimiś innymi Unia Europejska nałoży jakieś kary albo sankcje na Polskę, dlatego że Polska nie stosuje się do decyzji Komisji Europejskiej?
Jak wydawałem pierwsze rozporządzenie w kwietniu, to wszyscy nas straszyli, powiedzieli, to będzie wielki spór z Komisją Europejską, z Unią Europejską, będziemy mieli kary i tak dalej. Co się stało? Po miesiącu Komisja Europejska wydała taką samą decyzję jak my. I ja przewiduję, że dokładnie tak samo będzie w tej sytuacji. Czyli po pierwsze komisja dzisiaj musi być zmotywowana, musi trochę jakby widzieć perspektywę i kierunek. I Polska wyznacza ten kierunek tym naszym dzisiaj rozporządzeniem, konkretnie moim. W związku z tym ja jestem przekonany, że za miesiąc podobne rozwiązanie Komisja Europejska wprowadzi i niejako trochę przyzna się do błędu. Więc bądźmy tutaj spokojni. My będziemy rolników bronić i nie spodziewam się żadnych konsekwencji w tej sprawie.
To łatwo powiedzieć na 3 tygodnie przed wyborami, że za miesiąc coś się stanie, bo niekoniecznie tak wierzyliśmy w to, że KPO i pieniądze z Unii Europejskiej, które są przypisane Polsce, będą i trafią do polskiego budżetu, ale nie trafiły.
No to ktoś, kto rozumie politykę, to wie, że Komisja Europejska z opozycją grają tymi pieniędzmi i wiedzą, że blokowanie tych środków jest pewnego rodzaju elementem gry politycznej. Zaraz po wyborach nie będzie żadnego powodu, żeby tych środków blokować. Więc to myślę, że jest gra na wyczekanie do 15 października.
Ale po wyborach do Sejmu są wybory do Parlamentu Europejskiego, są wybory samorządowe. Zawsze są jakieś wybory i zawsze z jakiegoś powodu można zablokować pieniądze, tym bardziej, że tych pieniędzy Unii Europejskiej brakuje.
Najważniejsze są wybory parlamentarne. Wszyscy to wiedzą. I tutaj gra się toczy o to, żeby utrudnić przedłużenie władzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. Ale to się nie uda, bo pamiętamy ogromny atak na Polskę, na Zjednoczoną Prawicę przy ostatnich eurowyborach. Jak to się skończyło? Nadsondażową, można powiedzieć, zwyżką i wygraną Prawa i Sprawiedliwości. To, co robi dzisiaj pani Holland razem z opozycją, z Donaldem Tuskiem, no to jest coś, co w ich mniemaniu miało pomóc, w ich mniemaniu mało przeważyć ten czar goryczy, można powiedzieć, na stronę opozycji, a ostatecznie okaże się pewnym kamieniem do trumny, bo Polacy widzą, że takie narracje jak w zielonej granicy Holland, to jest narracja antypolska, niemiecka, to jest narracja opozycyjno-niemiecka. Polacy nie lubią narzucania takiej narracji.
To ja na chwilę wrócę do KPO. Jak Polska sobie radzi bez tych pieniędzy z Unii Europejskiej?
Myśmy to przewidywali w bardzo prosty sposób. PFR finansuje wszystkie projekty, które były przewidziane w KPO, a my później je zrefakturujemy ze środków KPO. Prosty mechanizm, który jeszcze będąc wiceministrem funduszy wprowadziłem. PFR ma środki ze zwrotów starczy i inne. Emitowała obligacje i spokojnie wszystkie projekty realizujemy. Przyjdą pieniądze, zrefakturujemy, komisja za wszystko zapłaci.
A myśli pan, że to był największy błąd rządu premiera Mateusza Morawieckiego, że w ogóle zgodziliśmy się na taki oddzielny budżet europejski na KPO?
Nie, ponieważ my samą deklaracją tego, że uczestniczymy w KPO, znacząco poprawiliśmy swoje ratingi i dzięki temu ten PKB utrzymaliśmy nawet pomimo COVID-u na bardzo wysokim poziomie. Wyłączenie się z jakichś procesów europejskich daje sygnał na świecie, że idziemy inną drogą outsiderską i to jest źle oceniane, więc dzięki temu chociażby w 2022 roku mieliśmy rekord inwestycji zagranicznych. Jego by nie było, gdyby nie deklaracja, że uczestniczymy w KPO, więc ta deklaratywność nawet byłaby bardzo potrzebna.
ale KPO jest krokiem pierwszym w kierunku centralizacji Unii Europejskiej. Teraz Unia Europejska, Berlin, Bruksela chce zrobić krok drugi, znieść weto, wprowadzić budżet europejski na tej samej zasadzie co KPO, tylko w przyszłości większy, mieć zdolność kredytową, zdolność pobierania podatków, zdolność zadłużania Unii Europejskiej jako całej organizacji, całej struktury, czyli 600 milionów obywateli.
KPO nie ma nic wspólnego z federalizacją. To jest punktowy projekt, jeden projekt na kilka lat, który dotyczył odbudowy
po COVID. Nie na kilka lat, na kilkadziesiąt lat.
Na kilka lat środki mają być wydatkowane do 2026 roku. Natomiast budżet Unii Europejskiej to jest kompletnie co innego i tutaj z pewnością nie zgodzimy się na to, żeby nim kierowały jakieś federalistyczne rozwiązania, czyli polegające na tym właśnie, że to komisja decyduje na przykład o tych środkach albo że są zwiększany ilość spraw czy wolumen spraw, która jest podejmowana jednomyślnością. Na to się na pewno nie zgodzimy. Tu nasze stanowisko jest jasne.
Jest stanowisko jasne, ale przy tych negocjacjach dotyczących KPO też wydawało się, że to stanowisko jest jasne i te pieniądze z KPO na pewno do Polski przypłyną, ale tymczasem nie przypłynęły, bo wtedy była kwestia praworządności. Pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że to nie ma znaczenia, że to chodzi o to, czy jest korupcja, czy nie ma korupcji. W Polsce nie ma korupcji, pieniądze przypłyną, ale one nie przypłynęły.
To jest polityka, to jest Ursula von der Leyen, która jest pod presją pana Scholza, pochodzą z tego samego kraju, z Niemiec, gra jest jasna, nie damy środków do 15 października, bo to być może pomoże Donaldowi Tuskowi w wygraniu wyborów. Pamiętamy słowa Ursula von der Leyen, oczekujemy powrotu do Unii Europejskiej jako prime minister. Proszę bardzo, to były słowa pani Ursuli von der Leyen, więc jej pobudki, jej cele są jasne. Blokować Prawo i Sprawiedliwość, ale Polacy to widzą. Myślę, że jak się narzuca władza Polakom, już od XVIII-XVII wieku zawsze byliśmy bardzo asertywni. W tym przypadku też taka narzucona władza Donalda Tuska, czyli można powiedzieć kompana niemieckiego, nie spodoba się Polakom.
Jest pan ministrem rozwoju i technologii. Jakie plany takie rozwojowe ma Prawo i Sprawiedliwość, jeśli wygra wybory?
No my dzisiaj mamy jasny kierunek. Musimy doprowadzić do PKB, czyli stopy życiowej Polaków porównywalnej z średnią Unii Europejskiej. Doszliśmy do poziomu 80% i te ostatnie lata to są lata dynamicznego gonienia Europy w właśnie poziomie życia. 80% to już dzisiaj jest naprawdę świetny wynik. Startowaliśmy dużo poniżej 70% i musimy gonić. Pierwsze kraje Unii Europejskiej już mamy już w zasięgu, ale musimy dojść do poziomu chociażby Francji, która ma 101%. Później zaczynają się te kraje dużo bogatsze jak Niemcy czy Norwegia, ale musimy w tym kierunku iść. Polak musi zarabiać tyle, co Francuz, Niemiec. Polak musi by go stać na standard życia podobny jak w Unii Europejskiej i do tego zmierzamy.
Ale czy nie jest tak, że często zmierzacie kosztem kieszeni małych, drobnych albo nawet większych przedsiębiorców, na przykład podnosząc płace minimalne czy pokazując, że inaczej mamy zachowywać się płacąc składki zdrowotne? Czy to nie jest tak, że jedna grupa społeczna, czyli pracobiorcy, zwyciężyli w koncepcji i w myśleniu Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy dochód narodowy jest budowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa?
A jak to się dzieje, że w Unii Europejskiej, tam gdzie płaca minimalna jest w 22 krajach, to jak porównujemy naszą płacę minimalną, to ona jest w drugiej dziesiątce. Czyli wcale tak wysokiej płacy minimalnej nie mamy, a tamte kraje się też rozwijają i nikt na tym nie traci. Nie ma żadnego interesu w tym, żeby utrzymywać dzisiaj sytuację, w której płaci się pracownikom głodowe pensje i dzięki temu przedsiębiorca więcej zarabia. Nie. Biznes musi być tak skonstruowany, żeby dało się płacić godne pensje. Mieliśmy przed 2015 rokiem sytuację, w której ktoś pracował i jednocześnie nie było go stać na życie. Tak być nie może. Ten standard musi być zachowany. Jeżeli dwoje w rodzinie pracuje, muszą osiągać dochód, który pozwala im godnie żyć. Do tego musimy zmierzać. To jest państwo sprawiedliwe, solidarnościowe i tak powinno to wyglądać. Nie może być wielkiego wyzysku za 3 zł praca na godzinę albo za 1100 zł.
To prawda, ale systematyczne podnoszenie pracy minimalnej często się kończy bankructwem małych i drobnych przedsiębiorstw.
A statystyki tego w ogóle nie pokazują. Myśmy od 2015 roku systematycznie płacę minimalną podnosili z 1700 zł dzisiaj do prawie ponad 4000 zł. Co się okazuje? Liczba przedsiębiorstw wzrosła, liczba upadłych firm zmalała, pomimo tego, że mieliśmy w międzyczasie wojnę i COVID. Więc to jest absolutnie nieprawda. Proszę pamiętać, że dzisiaj rynek pracy jest taki, że jak zaproponujemy minimalne wynagrodzenie, to w większości branż nie znajdziemy pracownika, więc te pensje i tak muszą być wyższe z tego powodu. Ale i też proszę pamiętać, że nie działamy w próżni. Dzisiaj prawie połowa Ukraińców, którzy przyjechali do nas po wybuchu wojny, wyjechała do Europy Zachodniej. Dlaczego? Dlatego tam są wyższe zarobki, a oni są niezwykle potrzebni do prac sezonowych, do prac w budownictwie, do pracy w takich fizycznych, można powiedzieć, profesjach, w których Polacy nie chcą pracować. Więc my konkurujemy też o tego pracownika z całą Europą i musimy mieć tego świadomość.
Co przesądzi o tym, kto wygra wybory?
Myślę, że wiarygodność. I my tą wiarygodność budowaliśmy przez 8 lat. I jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie mieliśmy po pierwsze poglądy i utrzymywaliśmy te poglądy, a po drugie, co chcieliśmy zrobić i co zrobiliśmy. Jak spojrzymy na drugą stronę, poglądy były bardzo różne, a to, co chcieli zrobić, a zrobili, to jest naprawdę mizerne.
Czyli pana przewidywania są jakie? Kto wygra wybory?
Myślę, że...
Kto będzie rządził po wyborach?
Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica wygra wybory, a po drugie, jestem pełen nadziei, że skonstruujemy rząd, który będzie rządem z większością parlamentarną i będzie rządził jeszcze przez kilka kadencji.
A w Łodzi co zdecyduje? Co pan łodzianom zaproponuje?
Myśmy w ostatnich latach do Łodzi sprowadzili budżety i środki na inwestycje, które były nieznane dotychczas. Zbudowaliśmy ring autostradowy wokół Łodzi. Wspieramy budownictwo komunalne, rekordowe środki nieznane w historii Łodzi. Sam przekazałem w tym roku ponad 40 milionów złotych na ten cel, a potrzebujemy tego. Widzimy pustostany i zrujnowane kamienice, które trzeba odbudować. Po drugie, wspieramy mocno rozwiązania ekologiczne, czyli transport zbiorowy. Rozbudowujemy sieć tramwajową. Sam przekazałem ponad 180 milionów na rozbudowę sieci tramwajowej, więc to widać, to jest zauważalne. Wczoraj bardzo długo byłem na ulicy Piotrkowskiej, mówiłem o tym i łodzianie to pamiętają, doceniają. Sam aż się zdziwiłem, że wskazywali na to, co udało się w Łodzi zrobić. Właśnie zaangażowanie również przedstawicieli parlamentu i rządu państwa polskiego.
No bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, numer 2 na listach Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Proszę zjeść croissanta albo napić się kawy.
Zachęcająca propozycja.
A my posłuchamy piosenki. Odysei wyborczej, wprawdzie piosenka niewyborcza, ale to Lidka Pospieszalska wybrała wiersz Norwida i przepięknie śpiewa.
Odyseja wyborcza.
Która polega między innymi na tym, że spotykamy polityków, publicystów, pisarzy i rozmawiamy z nimi na temat historii, polityki i tego wszystkiego, co dzieje się w procesach społecznych. I tym razem zapraszam Państwa na rozmowę z panem Andrzejem Szkaradkiem. Andrzej Szkaradek, to musimy przypomnieć, był działaczem Solidarności, siedział w latach 80. w więzieniu, a potem w polityce był ważnym politykiem akcji wyborczej Solidarność. Pierwszy fragment rozmowy będzie dotyczył historii. Posłuchajmy.
Po AWS-ie rządy SLD narobiły dziadostwa, to się w głowie nie mieści. Ale ja wrócę do reformy służby zdrowia, którą całkowicie potem sknocił przecież i w sprawach tych ubezpieczeń właśnie wspomniany przeze mnie Żłapiński, gdzie trzeba było, tylko pozostało do dobrej wyceny usług medycznych. I jak się okazuje, do dzisiaj są problemy z tymi wycenami tych usług medycznych. Przecież na to najbardziej narzeka służba zdrowia. Czyli parę lat, parę już kadencji, a jednak jeszcze nie dopracowano po prostu to, co myśmy zapoczątkowali, żeby to wyszło. Ale chciałem jeszcze tu zaznaczyć, po tym, co po AWS-ie zrobiło SLD, mimo że u nas też były nietrafione po prostu w pewnym sensie sprzedaże różnych przedsiębiorstw, ale na przykład nic się dzisiaj nie wspomina o tym, był taki wiceminister odpowiedzialny za prywatyzację hut. No to w ogóle przecież u nas hutnictwo skasowano, taki Szarabarski się nazywał i tu z SLD. I to z hutni, a szefem resortu był Kaczmarek i nikt dzisiaj jakby nie wspomina się o AWS-ie, nie wspomina się o rządach SLD po AWS-ie. Jakie bezrobocie było. Potem przyszedł znowu Tusk i przecież ja tu mogę godzinami opowiadać, ile myśmy manifestacji w Warszawie zrobili przeciwko po prostu rządom komunistycznym, a później po prostu liberalnym, tuskowym rządom. Jak oni niszczyli gospodarkę z ministrem, szczególnie z ministrem Gradem na czele. Przecież trzeba by tu po prostu wspomnieć, co robiły kolejne po prostu rządy, zniszczenie polskiego przemysłu okrętowego, stoczni, całkowita prywatyzacja hut, zniszczenie po prostu przemysłu hutniczego. A już nie wspominać po prostu o gazie łupkowym, który nam tak obiecywał po prostu Donald Tusk.
To była historia. Teraz pytanie o teraźniejszą politykę, które zadałem Andrzejowi Szkaradkowi. A jak pan dziś patrzy na to, co dzieje się w Polsce? Okiem człowieka Solidarności. Polska na miesiąc przed wyborami.
To znaczy dla mnie oczywiście, bo problem to jest z tymi po prostu liberałami największy.
A kto jest liberałem teraz?
Ale ja mówię, że ze strony opozycji, tak zwanej opozycji, oni się jeszcze nazywają opozycją demokratyczną, a ja bym to nazwał opozycja w pewnym sensie zdrady narodowej. Kiedyś my z AWS-u mieli problem z Andrzejem Leperem z Samobrony, to ja uważam, że dzisiaj Leper przy Tusku to wypada jako po prostu wysokiej klasy dżentelmen. I to jest moim zdaniem sedno po prostu tej polityki.
Ale mówi pan o dżentelmenie europejskim, o Donaldzie Tusku. Na czym
ja mówię o dżentelmenie, że dżentelmen przy Tusku to Leper wychodzi na dżentelmena po prostu w sposobie funkcjonowania w polityce krajowej.
Ale używa pan wielkiego słowa zdrada, no to trzeba powiedzieć, na czym ta zdrada ma polegać.
Zdrada ma na tym polegać, że bardzo dobrze opozycja wiedziała, że Putin z Łukaszenką przygotowują się do wojny, że Putin ma, bo przecież wcześniej się wszystkie wskazówki na to wskazywały i pamiętamy, chyba to był 14 rok, co Putin już napadł po prostu na Ukrainę, to zamiast być pewna zgoda narodowa co do koncepcji, to Tusk ze swoją ekipą kontestuje cały czas wszystkie pociągnięcia tego obecnego po prostu rządu w stosunku po prostu do prowokacji, które są na granicy, i kontestuje w głównej mierze sprawę dotyczącą, bo przecież tak można powiedzieć, że Unię Europejską też nie mamy po prostu za sobą, tylko mamy przeciwko sobie. Frakcja liberalna Unii Europejskiej też po prostu stawia kłody pod nogi temu rządowi. I nie możemy dzisiaj powiedzieć, że wchodząc do Unii Europejskiej mamy tam, bo przecież jest blokowane, po prostu są pieniądze z KPO, nakładane są kary nieuzasadnione i cały czas to funkcjonuje i za tym stoi po prostu Donald Tusk.
A może to Tusk reprezentuje rację stanu? W końcu to Donald Tusk był w Europejskim Centrum Solidarności. To on w obecności Lecha Wałęsy wypowiada się na temat Polski. Pan jest człowiekiem Solidarności, może pan jest...
No właśnie, to jest problem. Te grupy liberałów, szczególnie gdańskich, z Tuskiem na czele, opanowały to Centrum Solidarności. Jest faktem, że było ono mniej więcej budowane po prostu z pieniędzy Unii Europejskiej, ale prawowitym spadkobiercą tamtych ideałów jest po prostu obecny NSZZ Solidarność.
I ciąg dalszy rozmowy z Andrzejem Szkaradkiem. Powiedział pan o archiwach IPN-u, jak wiele zdrajców było w Solidarności, jak wielu zdrajców było wokół pana.
Tak, ja zresztą te materiały ja publikowałem i rzeczywiście byłem w szoku, kiedy zobaczyłem swoje materiały, ale dużo tam jest do zrobienia przez historyków ze względu na to, że nie wszystkich ci, co byli tajnymi współpracownikami, trzeba po prostu wsadzić do jednego worka. Jedni byli tacy, którzy sami chcieli być tajnymi współpracownikami i dorabiali do drugiej, trzeciej pensji, ale byli tacy, którzy po prostu wyniósł śrubki z zakładu pracy, go złapano, straszono go zwolnieniem czy kłopotami i po prostu on ze strachu o swoją przyszłość po prostu podpisał, więc trzeba po prostu rozgraniczyć jednak i zobaczyć te kartoteki, na czym polegała współpraca każdego tajnego po prostu współpracownika.
Ale był ktoś, kto, o kim by pan powiedział, to był zdrajca?
No, na przykład Lech Wałęsa.
Ale w pana najbliższym otoczeniu?
To znaczy, tak.
I jak już się pan dowiedział, to on jeszcze był wśród żywych?
Tak, jest, unika mnie, ucieka przede mną, w końcu wyjechał gdzieś z Polski i więcej go nie widziałem.
Ale tak, miał pan okazję, żeby mu w twarz powiedzieć to?
Nie miałem.
A jak jeszcze pan nie wiedział, to był ciągle pana przyjacielem?
Nie. To był znajomy z zakładu pracy.
Dużo donosów było?
Ja można powiedzieć, nie miałem życia prywatnego.
Czyli krótko mówiąc...
Tak, miałem podsłuchy. Cały czas w domu miałem założone podsłuchy, wokół miałem tajnych współpracowników, jak dzisiaj, do dzisiaj się dochodzi do pewnych po prostu materiałów ze względu na to, a jednak materiały Służby Bezpieczeństwa z byłego województwa nowosądeckiego zachowały się w dużej mierze, można powiedzieć, dużo tego jest.
Zmienił pan wtedy swoje myślenie o Solidarności?
Nie, ja myślę, że to dowiedzenie się moje o tajnym współpracownika, ja miałem pełną świadomość z tego, tak jak nie byłem zaskoczony, kiedy mnie zamknięto jeden, drugi raz. Zresztą w dokumentach tam jest, że na przykład ze względu na moje zachowanie w więzieniu i mój stosunek do służby bezpieczeństwa przenoszono mnie z więzienia do więzienia. Czyli to w ramach takiej represji, żeby dobić gościa psychicznie, więc to mu nie otrzymywałem paczek, listów nie otrzymywałem, bo te listy chodziły za mnie, jak mnie przenoszono z więzienia do więzienia i dopiero mi wszystkie listy od rodziny dano w dniu opuszczenia zakładu karnego. To ja byłem przekonany i ja w to miałem świadomość, że za takie rzeczy, za komuny się idzie siedzieć po prostu. I więc ja wiedziałem o tajnych współpracownika. Ja wiedziałem, że jestem obserwowany, więc po prostu po drugim wyjściu z więzienia w 1984 roku ja już nie zwracałem po prostu, gdzie chodzę, co robię, nie zwracałem uwagi, bo wiedziałem, że jestem tak obstawiony. No ale i tak robiłem swoje, co dzisiaj w dokumentach wychodzi, że oni jednak próbowali, robiąc mi dalej rewizję. Ja ostatnią rewizję miałem w 1987 roku i dzisiaj się dopiero teraz się dopiero dowiedziałem, że to było związane jednak z dalszym funkcjonowaniem moim. Jedyne, co było zakamuflowane, to druk gazety, a resztę robiłem wszystko jawnie i w ogóle na to nie zwracałem uwagi.
A może pana koledzy z Solidarności mają rację, mając taką postawę w polityce, jaką mają? Odpowiedź Andrzeja Szkaradka.
Nie, no to trzeba być po prostu ślepym, żeby nie widzieć po prostu, w jakim kierunku poszła Unia Wolności i w jakim kierunku szczególnie ciągnie dzisiaj po prostu Donald Tusk. No to uważam, że po prostu to jest dla mnie jakieś po prostu wielkie nieporozumienie. Ja się czasem tak zastanawiam, czy większość z nich nie było służbowo po prostu tej Solidarności. Bo przecież pamiętamy dobrze i znamy, w jaki sposób komuniści sowieccy przygotowywali tajne służby po prostu w Polsce czy szpiegów. Więc ja czasem już mam w tych sprawach po prostu nawet takie czarne po prostu myśli w sposobie, czym się kierują ludzie, którzy po prostu dzisiaj na przykład są przy Tusku i mnie najbardziej to mnie przeraża, że już nie sam Tusk, tylko tą całą salę, która bije po prostu w ciemno brawa. Po prostu ja nie rozumiem po prostu kompletnie tej sytuacji.
No, obu partiom zależało od któregoś momentu, ale dobrze, to wróćmy do 2004 i 2005 roku. Głosujemy na PO-PiS, tak było?
Tak.
I co się stało?
No i rozleciało to się w głównej mierze przy tworzeniu po prostu, bo PO-PiS w wyborach samorządowych powstał i on w miarę, pamiętam na przykład sejmik województwa małopolskiego, bardzo sobie dobrze radził i dobrze po prostu rządził. Rozleciało się to wszystko przy tworzeniu rządu na szczeblu po prostu krajowym.
I kto zawinił?
Kto zawinił? To znaczy... To można powiedzieć, to co ja mam, co mnie pamięć nie myli z... Ja czasem żartuję, że pewnie Janek Rokita.
I teraz pokutuje w Bieszczadach.
Pokutuje, tak. Zarósł i pokutuje. Ja myślę, że wtedy, bo to się odbywało po wyborach po prostu prezydenckich. Pan pamięta.
I po parlamentarnych wygranych przez PiS.
Tak. No i wtedy coś się tam po prostu stało, że tego rządu nie utworzono, że poszło na noże i tak było.
Ale kto nóż wyciągnął?
A kto nóż wyciągnął? Nie wiem, może obie strony.
A jak to się stało?
Ale to dalej jakby to pokutuje, co powiedziałem na samym początku, że robienie polityki się w Polsce nie udało. I to jest moim zdaniem efektem rozbudowanych komunistycznych służb, ale wtedy zamordyzmem prowadzonym przez komunę w tych różnych, czyli jedne sfałszowane wybory, drugie zaraz po wojnie, po tym, czyli represje w stosunku do żołnierzy wyklętych. I tak to po prostu potem leciało przez te 40 parę lat, bo to chyba było 48 lat, do ta komuna tak rządziła. No powiedzmy na okrągło 50 lat, że to jednak ten, choć można powiedzieć, że przecież towarzyszy w tamtym okresie było tylko 3000, a funkcyjnych było 900 tysięcy funkcyjnych towarzyszy i 900 tysięcy i 3 miliony po prostu było towarzyszy. To nie było jakby dużo na tamten okres. No, ale dzisiaj na przykład to mało kto na to zwraca po prostu uwagę. Z tych towarzyszy już nikt dzisiaj nie pamięta, kto czyim synem był, kto czyim wnukiem. To się już tak wymieszało, że jeszcze my starzy ludzie to troszkę pamiętamy. No ale jeżeli córka takiego towarzysza wyszła za mąż, zmieniła nazwisko, to my już nie pamiętamy. I to w głównej mierze, moim zdaniem, to jest ten elektorat właśnie, po prostu elektorat, już parę, po prostu jakby przeszło parę
Pokoleń.
Przeszło parę pokoleń. Nie mamy już nadzoru nad tym po prostu, kto pozostał i kto kim był po prostu w tamtym systemie. I dlatego tak jest trudno po prostu dzisiaj jakby rozgraniczyć, kto po której po prostu stronie jest.
Właściwie jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku? 15 października 2023 roku. Właściwie jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku?
Ja myślę, że o umacnianie wolnej Polski w głównej mierze chodzi o to. Chodzi o wartości religijne, wartości historyczne, o polską po prostu młodzież w głównej mierze. To są wybory by Polska było Polską, by polskie dzieci uczyły się najnowszej historii i zwiedzały po prostu nasz kraj i żeby pomału eliminować jeszcze pozostałości po systemie komunistycznym.
Całego wywiadu mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie wnet.fm lub na kanale YouTube Radia Wnet lub na platformach podcastowych. Cykl wywiadów Odyseja Wyborcza. Teraz jesteśmy w Łodzi, patrzę na pomnik Artura Rubinsteina i na pustą Piotrkowską ulicę. Rzeczywiście dzieje się tu o poranku niewiele. Spodziewałem się, że ulica Piotrkowska jest ulicą tłoczną. Za to zza chmur wygląda słońce i być może będzie to ciepły dzień, który przywitaliśmy z ulicy Piotrkowskiej, a teraz posłuchamy zespołu Mysłowic.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń.
Dzień dobry, 9.1 w tym wydaniu wiadomości. Afera wizowa i komentarz ministra rozwoju technologii. Wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego na temat relacji z Polską oraz rząd Kanady ma dowody na udział Indii w zabójstwie kanadyjskiego obywatela. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
To kłamliwa narracja opozycji, która się nie przyjmuje i nie angażuje negatywnie wyborców, mówił w poranku wnet na temat afery wizowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
Sprawa wizowa to jest sprawa 200, może 250 wiz, podczas gdy relokacja może dotyczyć kilku tysięcy każdego roku. Pamiętajmy, że ta w cudzysłowie afera wizowa to jest kwestia przyspieszeń czy nieprawidłowości w wydawanych wizach osób, które tu chciały legalnie przyjechać, które były weryfikowane i tak dalej, a nie jest to wpuszczanie osób, które rzucają kamieniami w granicę. Kompletnie dwie różne sytuacje i jedna nieprawidłowość, która została kłócona przez państwo, a druga to jest zamiar polityczny doprowadzenia do takiej Lampeduzy w Polsce.
Mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cała rozmowa na wnet.fm. Sytuacja zmieniła się już jakiś czas temu, mówił w poranku wnet o obecnych relacjach Polski i Ukrainy minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.
Myśmy od pewnego czasu wiedzieli, że sytuacja się zmieniła, ale ona się zmieniła także po naszej stronie. Myśmy podjęli absolutnie świadomą decyzję, że nie widzimy ze strony ukraińskiej odpowiednich działań, które powinny nastąpić w stosunku do nas. Dotyczące i spraw gospodarczych, ale także spraw dotyczących dziedzictwa. Trudnego wspólnego dziedzictwa i rozliczeń z tym związanych.
Mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy odniósł się do napięć na linii Warszawa-Kijów związanych z kryzysem zbożowym. Jesteśmy przyjaciółmi z Polską. Jesteśmy wdzięczni Polakom, polskiemu społeczeństwu za wsparcie. To wszystko, odpowiedział Zełenski według stenogramu opublikowanego przez Biały Dom. Słowa ukraińskiego prezydenta padły w obecności prezydenta USA Joe Bidena. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Joe Biden ogłosił nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy w wartości 325 milionów dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams. Później Zełenski złożył niezapowiedzianą wizytę w Kanadzie. W Bułgarii Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego wydaliła dwóch obywateli Białorusi i jednego obywatela Rosji posługujących się paszportami dyplomatycznymi z powodu działań wymierzonych w bezpieczeństwo narodowe Bułgarii. Wszyscy są duchownymi rosyjskiej cerkwi prawosławnej. W opinii kontrwywiadu duchowni działający pod płaszczykiem dyplomatów stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Służba nie podała nazwisk wydalonych osób, lecz portal Wolna Europa przekazał, powołując się na ambasadę Rosji, że jednym z nich jest archimandryta Wasjan. Wszyscy trzej zostali wezwani do siedziby służby migracyjnej. Poinformowano ich, że mają opuścić Bułgarię, po czym odwieziono do granicy z Serbią. W opinii funkcjonariuszy uzyskane dane świadczyły, że ich działalność nosi cechy rosyjskiej strategii hybrydowej, mającej na celu wywieranie wpływu na procesy społeczno-polityczne w Bułgarii. Wcześniej duchowni byli wydaleni z Macedonii Północnej. Rząd Kanady ma dowody na morderstwo sikhijskiego przywódcy w czerwcu bieżącego roku w Kolumbii Brytyjskiej. Zostało zlecone w Indiach. Dowodów dostarczył wywiad tak kanadyjski, jak i Sojusz Służb Wywiadowczych Five Eyes. Dowody to m.in. rozmowy, w których brali udział zarówno przedstawiciele indyjskiej administracji rządowej, jak i indyjscy dyplomaci, w tym dyplomaci pracujący w Kanadzie, podał w czwartek wieczorem publiczny nadawca CBC, powołując się na źródła w rządzie. Inne źródło informacji to jeden z krajów Five Eyes, Sojuszu Wywiadowczego Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Według informacji CBC, podczas nieoficjalnych rozmów kanadyjsko-indyjskich, przedstawiciele Indii nie zaprzeczyli zarzutom, że są dowody świadczące o udziale rządu Indii w zabójstwie. Rząd Kanady ma dowody, że morderstwo sikhijskiego przywódcy w czerwcu bieżącego roku zostało zlecone w Indiach. Rząd Kanady nie przedstawił dotychczas konkretnych dowodów, ale nie wykluczono, że mogą się one pojawić podczas procesu, podało CBC. Kanada wstrzymała niedawno rozmowy handlowe z Indiami i zdecydowała się nie wysyłać misji handlowej planowanej na jesień bieżącego roku. Indie z kolei zawiesiły wczoraj obsługę Kanadyjczyków w centrach wizowych w Kanadzie. Wcześniej ostrzegły swoich obywateli przed podróżami do Kanady.
Prognoza pogody.
Dziś na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz gdzieniegdzie burze. Temperatura w Szczecinie 18 stopni, we Wrocławiu 25, w Lublinie 26, w Krakowie i Łodzi 27, w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy 28 stopni Celsjusza.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Legia Warszawa wygrywa w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wczoraj na Łazienkowskiej Legia podejmowała siódmy zespół Premier League, a więc Aston Villa. 3-2 wygrywa Legia. Paweł Wszołek, jedna bramka w trzeciej minucie, a Ernest Muci, absolutnie on jest bohaterem wczorajszego spotkania za sprawą dwóch bramek. Problem Legii, która ma już od dłuższego czasu, który był też we wcześniejszych rundach eliminacyjnych do Ligi Konferencji Europy, czyli to, że po zyskaniu bramki zaraz też bramkę legioniści tracą. Tak było dwa razy, na szczęście ostatecznie Ernest Muci strzelił tę trzecią bramkę, już potem Aston nie odpowiedział. Kosta Runjanić, a więc trener Legii, chwali swoich piłkarzy. Godne pochwały jest zachowanie drużyny po straconych golach. Nie łamaliśmy się, zachowywaliśmy spokój i determinację. To też działa na przeciwnika. Byliśmy pewni siebie, to jeden z kluczy końcowego sukcesu. A pewności siebie, dobrej gry w ofensywie zabrakło. Wczoraj zdecydowanie graczom Rakowa Częstochowa. Raków w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Europy przegrywa z Atalantą 0-2. Atalanta lepsza i włoskie media piszą, nawet La Gazzetta dello Sport pisze, że tutaj mogło być spokojnie nawet 5-0, ale bohaterem Rakowa, mimo że przegranego Rakowa, jednak bramkarz Wladan Kowacewicz, który popisywał się bardzo dobrymi interwencjami. Przechodzimy do piłki ręcznej. Industria Kielce wygrywa wczoraj w Lidze Mistrzów w fazie grupowej z norweskim Kolsztat Handball 32-30. Niestety to dopiero pierwsze zwycięstwo polskiej drużyny w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Szczypiornistów, ale na szczęście jeszcze jesteśmy dopiero na drugiej kolejce. Także jeszcze przed nami sporo meczów w fazie grupowej. Siatkówka. Bardzo przykra informacja. Walewska Moreira de Oliveira, więc brazylijska siatkarka, złota mistrzyni olimpijska z 2008 roku, nie żyje. CNN podało, że siatkarka brazylijska wypadła z okna z 15 piętra. Motywy tego zdarzenia póki co nie są znane. Dziś o godzinie 17.30 Polska-Niemcy. Nasze siatkarki grają w eliminacjach, w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mecz bardzo ważny. Z Niemkami oczywiście trzeba wygrać, po tym szczególnie co się stało wcześniej, po tej przegranej z Tajlandią. Jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli. Mamy tyle samo punktów, co właśnie Niemki, a tylko dwie najlepsze drużyny będą mogły się cieszyć z awansu do Paryża. Siatkówka i teraz piłka nożna, ekstraklasa. Dzisiaj dwa mecze drużyn łódzkich. Widzew o godzinie 18 na wyjeździe z Koroną Kielce się zmierzy, a o godzinie 20.30 LKS Łódź u siebie podejmie Jagiellonię Białystok. Łódź ważna dzisiaj dla Radia Wnet. Tam jest Krzysztof Skowroński, tam jest Radio Wnet, no ale też tam jest sport. Ekstraklasa i siatkarki przecież z Niemkami zagrają nie gdzie indziej, a właśnie w Atlas Arenie w Łodzi. Grand Prix Japonii Formuły 1 w ten weekend. W sobotę o godzinie 8 jutro kwalifikacje, o 7 wyścig. Wszystko wskazuje na to, że Red Bull wrócił do formy sprzed Grand Prix Singapuru i Max Verstappen pewnie sięgnie po swoje 13, jak dobrze liczę, zwycięstwo w tym sezonie. W tych wiadomościach to wszystko, kolejne w poniedziałek o godzinie 7.45, ale nim to niedziela, godzina 19, audycja Porozmawiajmy o Sporcie. Zapraszam serdecznie.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Odyseja wyborcza.
Z Łodzi biegniemy do Warszawy, krakowskie przedmieście, studio Radia Wnet. W naszym studiu Jacek Bartosiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Strategy and Future. Dzieje się, muszę powiedzieć, że jako dziennikarz, który zajmuje się na co dzień polską polityką, jestem pod wrażeniem, jak dużo informacji, jak dużo ważnych sygnałów spłynęło do nas ze świata w ciągu 48 godzin ostatnich dwóch dni. Zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich. Czytaliśmy trochę wspólnie przed wejściem do studia komunikat Zbigniewa Raua, który został wczoraj po północy opublikowany na profilu facebookowym i innych mediach społecznościowych pana ministra. Zbigniew Rau podkreślił, że między innymi wierzymy w zwycięstwo Ukrainy, nie będziemy stać z boku, ale nie damy kupczyć stosunkami z Polską w imię prywatnych fortun i wrogich Polsce i Ukrainie obcych interesów. Konieczna będzie tytaniczna praca, aby odbudować zaufanie polskiego społeczeństwa w dobrą wolę ukraińskich władz. W dobrą wolę ukraińskich władz, pisze szef polskiej dyplomacji.
I
proszę o komentarz. W którym momencie jesteśmy tych relacji? Co się właściwie dzieje?
No, dzieje się absolutnie normalna rzecz. Otóż państwa mają swoje interesy. Wynikające z najczęściej ekonomicznych interesów. W tym przypadku jest to jasne. Jest to dodatkowo wzmocnione w przypadku Ukrainy prowadzeniem wojny. Potrzebują pieniędzy. Próbują lewarować to, że prowadzą wojnę. I żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie powiedzieć, że są pewne trzy warstwy rzeczywistości, którą politycy obsługują, i to dotyczy też tej sprawy polsko-ukraińskiej. Nadrzędna rzeczywistość, która jest framugą, która jest taką ramą relacji, to jest strategia. Strategia państwa polskiego. Ona polega na tym, żeby Ukraina istniała, żeby tworzyła w myśl doktryny czy to Piłsudskiego, czy Giedroycia Mieroszewskiego bufor, miała własne wojsko, a najlepiej, żeby prowadziła politykę zagraniczną bezpieczeństwa zgodną z naszymi interesami, czyli powstrzymywała Rosję. I ta strategia jest nadrzędna i ona oczywiście, wszyscy ją czują od momentu wybuchu wojny. I jesteśmy urażeni teraz to, że Ukraina nie rozumie, że to też powinno być jej strategią, bo jest docelową i nie powinna przekładać tego dobra, tej strategii nad te ekonomiczne interesy. Przy czym jest druga warstwa, to są po prostu interesy, które są opatrzone często takimi, powiedziałbym, pojęciem relacje, no, uczucia, relacje, jakieś takie wartościujące rzeczy między ludźmi. Między państwami nie ma uczuć. Są interesy i dyplomacja je obsługuje. Czasami oszukując, czasami idąc do ONZ-u mówiąc takie rzeczy, czasami wywierając nacisk, czasami grożąc wojną nawet, czasami grożąc, chwaląc coś, albo kwiaty pod Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda, kładąc, po to, żeby obsłużyć jakiś interes w wykonaniu strategii szerszej, tak? Ale oczywiście te pośrednie interesy ekonomiczne, na przykład przodków rolnictwa, mogą być całkowicie sprzeczne między Polską a Ukrainą. Nie ma co się obrażać, tylko trzeba dbać o swój interes. Natomiast nadrzędny strategiczny interes istnienia państwa ukraińskiego trwa. Jest trzecia warstwa, która w szczególności jest dotkliwa w społeczeństwach demokratycznych, no dotkliwa, że trzeba się liczyć z emocjami ludzi, dlatego że demokracja to są emocje, widać to przy wyborach. No i ludzie nie lubią Ukraińców, nie lubią Rosjan, lubią tamtych, nie lubią Niemców, lubią kosmitów, lubią Marsjan, nie lubią Amerykanów i odwrotnie i tak dalej. I politycy niestety, dlatego na przykład Kennan, sławny od powstrzymywania, pisał, jak to wspaniale było za monarchii, czy to odnosił się do tego, bo król nie musiał się liczyć z emocjami ludzkimi i wtedy taka była czysta polityka zagraniczna, czysta polityka interesów. Teraz niestety politycy demokratyczni muszą się z tym liczyć, dlatego tak często oszukują, dlatego manipulowana jest opinia publiczna, bo muszą się liczyć właśnie, że wyborca w Radomiu nie lubi Ukraińców, bo stracił na Sadach na przykład, tak? Albo
w Grójcu, albo w Warszawie.
I tworzy to emocje, tworzy to kakafonię emocji, tworzy to kakafonię oświadczeń. Media jeszcze w trybie timeline rzeczywistym, w czasie rzeczywistym podnoszą to. I to często więzi politykę zagraniczną państwa, więzi łatwość nawiązania, odnowienia tej relacji. I tutaj w tym paradygmacie bym to. Natomiast państwo polskie powinno bronić swoich interesów jak najbardziej.
Powiedziałbym to, że nie rozumiemy. Rzeczywiście ja, mówiąc szczerze, nie do końca rozumiem, w co gra Wołodymyr Zełenski.
No i tu się pojawia próba analizy, jak Ukraińcy mają zamiar prowadzić politykę w tej drugiej warstwie, żeby obsługiwać swoje interesy, realizując wielką strategię. Uznali, że państwo polskie i tak jest z nimi w sojuszu, bo nie ma wyboru i mają rację. Sojuszu, no takim nieformalnym, tak? Że wspiera ich, bo nie ma wyboru, ale uznali, że nie ma wyboru, wie pan dlaczego? Bo Amerykanie nam każą.
Czyli że klucz do Warszawy leży w Waszyngtonie i nie ma co do Warszawy jeździć.
Tak, dlatego że Warszawa zademonstrowała to wielokrotnie, że kwestie bezpieczeństwa, na przykład w przypadku rakiet, gdzie pamiętamy, jak Ukraińcy mieli inne zdanie na temat, czy to są rakiety. Warszawa zademonstrowała, że decyzje o kluczowym bezpieczeństwie nie zapadają w Warszawie. Warszawa udostępnia terytorium swoje, natomiast generalnie to Amerykanie pociągają kluczowe sznurki, decydują o pomocy finansowej, wojskowej, wywiadowczej dla Ukrainy, a drogę do Europy może im mogą tworzyć Niemcy, no nie Warszawa. Dlatego ich to denerwuje o mówienie o tym, że jesteśmy adwokatem Ukrainy. A my mamy swoje interesy, i jak na przykład właśnie ochrona rolnictwa i inne.
A jak możemy to wyrazić? John Kirby powiedział, że to jest suwerenna kwestia najpierw co do rolnictwa i embarga na zboże. Potem tak samo, czy bardzo podobnie, ale chyba dosłownie w tych samych słowach skomentował wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla Polsat News i ten słynny cytat z tego wywiadu, kiedy powiedział o wstrzymaniu pomocy wojskowej, również Departament Stanu taki komunikat wysłał, to jest suwerenna decyzja Polski. Jak to rozumieć? Jak rozumieć, co Polska może pokazać, zrobić, żeby pokazać, że też jest ważna i że Kijów musi się z Warszawą liczyć?
Reform. Przede wszystkim państwo polskie powinno stworzyć system odporności wojennej państwa własny, system wywiadowczy własny, system służb specjalnych własny z rozpoznaniem na wschodzie i własną reformę wojska, nie jako wojska pomocniczego Stanów Zjednoczonych, tylko własne, i będziemy wtedy czynnikiem gry o równowagę w tej części świata i Ukraińcy się będą z nami liczyć. Jak będziemy mieli jeszcze przemysł wojskowy, będziemy mieli sprzęt, który będziemy mogli im dostarczać na swoich zasadach, a nie decydowali na przykład, i będziemy decydowali sami o drobinie eskalacyjnym, będziemy mieć środki rażenia na wielkie odległości, to będą się z nami liczyć.
W tej chwili wielu tych części nie mamy.
Nie mamy niczego z tego.
Co gra premier Mateusz Morawiecki? Ile jest wartości w słowach wstrzymamy dalszą pomoc wojskową? Bo tak to trzeba tłumaczyć potem rzecznik rządu, potem prezes.
Tak, tak samo. Myślę, że lepszym lewarem, bo Ukraińcy już wiedzą, że nie będziemy za bardzo już dawać tego sprzętu, bo nic tam nie zostanie, tak? A w sumie wojna jest niewykluczona z Rosją, nasza. Zanim się uzbroimy, zanim wyposażymy, zanim rozbudujemy, wiedzą, że budujemy nowe dywizje, potrzebujemy obsadzić, potrzebujemy sprzętu, ten sprzęt nadpływa. Oceniają też naszą strategię wojskową, no oceniają wszystkie nasze ruchy i ocenili, że nie muszą się tak za bardzo liczyć. No taka jest brutalna prawda, wyceniają siłę. Politycy rozumieją, gdybym to powiedział. Polityk codziennie, gdy z panem siedzi w studiu, wycenia swoją siłę kolegów i tak dalej. To jest siła, ogólno pojęta siła, tak, sprawczości własnej. Ukraińcy uznali, że nie mamy jej wysokiej. Co państwo, moim zdaniem, większym lewarem, większym środkiem nacisku byłaby jakaś próba sterowania Ukraińcami, którzy zostali w Polsce, poprzez ich formułę prawną, w której są. Albo na przykład zezwolić im nagle na możliwość uzyskania. Ja nie mówię, że to jest najlepszy pomysł. Ja rzucam jako taki przykład do rozważenia, bo nie mam tego ani przemyślanego, ani zanalizowanego szczegółowo, jakie są konsekwencje. Na przykład ciekawe, co by Zełenski powiedział, gdyby państwo polskie nagle pozwoliło wszystkim w ciągu miesiąca dostać obywatelstwo. Którzy są, bo są nam i tak potrzebni, tak na przykład, tak stwierdzili.
To chociaż tutaj mamy tą emocję antyukraińską, mamy konfederację, która na tym urosła i chodzi, są wybory za parę dni.
Być mogło być to nawet dobrze dla strategii państwa polskiego, interesów, tak, o czym powiedziałem pierwsze dwie warstwy, ale w trzeciej warstwie są emocje, że trzeba być wybranym i niestety Polacy mają takie, niestety albo stety, zależy z jakiej perspektywy, mają takie, że uwiązali taką decyzję. Ale taka decyzja na przykład mogłaby ochłodzić Ukraińców, bo okazałoby się mogło, że nie mają rekruta do wojska, wszyscy chcą wyjeżdżać, przechodzi za granicę i nie chcą wrócić.
Kwestie dekowników, tak? No, w Polsce część osób mówi wyrzucić tych Ukraińców z potem na Ukrainę, niech walczą, a nie chodzą po ulicach, no ale Austria może jest mądrzejsza niż część polskich polityków i komentatorów i dała jasny komunikat, my żadnego Ukraińca na Ukrainę nie wyślemy i żadnego pracownika i żadnej osoby się nie pozbędziemy na rzecz wojny. To jest też element gry z Kijowem, dekownicy w Polsce.
Zadał mi pan chyba najtrudniejsze pytanie kiedykolwiek, pomimo tego, że wydaje się, że nie. Dlatego, że akurat myślałem o tym w zeszłym tygodniu, jak słyszałem ministra Dworczyka, który się wypowiadał jak gdyby, i chyba też w radiu.
Tak, w tym studio siedział.
Sugerując,
na pana miejscu.
To było dwa tygodnie temu. Tak,
tak? Jest.
Sugerując, że właściwie tak jakby, ja nie wiem.
Że on był za.
Jakby nie tylko za, ale jakby trwały jakieś tam rozmowy na ten temat. I muszę powiedzieć, i to nie wypowiadam się tu oczywiście jako strateg, ani chłodnymi interesami, o czym się często mówi, tylko tak z perspektywy mojego osobistego. No szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie państwa polskiego po 200 latach niewoli, że robi łapanki na ulicy i wyciąga kucharzy ukraińskich z restauracji i wysyła na komisariat pod bronią i wysyła ich na front, do maszynki, do mięsa. Nie wiem. szczerze mówiąc. Myślę, że to byłby jakiś taki moment, punkt symboliczny w Polsce.
A kwestie świadczeń socjalnych?
Mało tego, uważam, że też wprowadziłoby taki militarystyczny rygor w Polsce w samej, znaczy atmosferę militarystyczną taką. Powiedziałbym, że właściwie jesteśmy w wojnie de facto, bo zapędzamy. Coś, moim zdaniem, dokonałby się jakiś taki symboliczny moment, ale to jest moja indywidualna opinia.
No bo na tej szali jest ten drugi element, czyli wojna, tak, i potrzeba rekruta. I ewentualne wytrzymanie kolejnych potencjalnych możliwych ofensyw rosyjskich, prawda? Bo to jest po drugie.
Ja wiem, ale wyobraża sobie pan służby państwa polskiego wyłapujące Ukraińców na ulicach?
To z trudem sobie
wyobrażam. W wieku poborowym legitymujący, ale pana też będą legitymować, czy pan jest Ukraińcem?
Czy nie jestem? Pana doktora również.
Nie będzie miał pan dowodu osobistego na przykład przy sobie, tak?
Ale mam komórkę. M-Obywatel działa, Bogu dzięki, trochę żart oczywiście, ale zastanawiam się, w naszym studiu Jacek Bartosiak, zastanawiam się, na ile jest tak, że no bo jest taka emocja w Polsce, żeby tych Ukraińców wyrzucić, że oni pobierają socjal, patrzę się na dane, to jest też niepopularne, ale połowa z tych, którzy do Polski przyjechali na dłużej, już jest na Zachodzie, bo tam ten socjal jest wyższy. Czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby Ukraińców z Polski wypychać na przykład? O tym mówił rzecznik rządu, że wszystkie świadczenia są tylko czasowe i większość z nich wygasa 1 stycznia. Co z tym zrobić?
No właśnie powiedział to dlatego, żeby chyba wywrzeć na presję na Kijów, żeby się zaczął liczyć z tym. Coś takiego wybrzmiało, prawda? To też było bodajże tydzień czy jakiś czas temu. I też słuchałem to, wydaje się, w Radiu Wnet, gdzieś tam w jakichś waszych wiadomościach, gdzie to wybrzmiało, to pogrywanie. No, to z punktu widzenia strategicznego mogę tylko powiedzieć, że potwierdza to, o czym mówimy w strategii jeszcze od lat, że strategiczne przepływy są najważniejszą sprawą, za którą odpowiada państwo. Proszę zwrócić uwagę. Kłócimy się o rolnictwo, czyli przepływy zboża i produktów rolnych. Kłócimy się o dostawy broni, przepływy, tak? Czy dostarczamy, czy nie. Oraz ruch ludzi. Na jakich zasadach mogą się podróżować, pracować u nas. Tam. Przepływy strategiczne są fundamentem państwa. Państwo nigdy nie może abdykować z decyzyjności, czy będzie to robić, czy nie. No i tu się pojawia oczywiście rozgrywka, o której pan jeszcze nie wspomniał, czyli z Unią Europejską, która chce się konsolidować i decydować o tym, na jakich zasadach są przepływy zarówno migrantów, jak i oczywiście podróży kapitału, inwestycji, ale też na przykład produkcji rolnej z Ukrainy.
Rzeczywiście od 2 dni nie rozstaje się z raportem, który przygotowała grupa badaczy niemiecko-francuskich. Wiele osób mówi, że to jest w zasadzie osoby tak zbliżone do kręgów rządowych, że to trzeba uznać za jakiś semioficjalne stanowisko tych dwóch państw, tych dwóch stolic. No między innymi tutaj jest wiele rzeczy, oczywiście wspólny dług, większy wspólny budżet, ale na przykład wspólne granice, że Polska straciłaby w myśl tego raportu, który czytam i który jest podstawą do poważnych dyskusji w tej chwili w Brukseli i raczej jest uważany za nie dość daleko idący.
Zbyt umiarkowany.
Zbyt umiarkowany, a w tych propozycjach już de facto my tracimy kontrolę nad naszą granicą w ramach centralizacji Unii Europejskiej.
No więc w kontekście wojny na Ukrainie oraz tego, jak wzrosło znaczenie Stanów Zjednoczonych w Europie, a zmalała, powiedziałbym, idea federalizacji Europy oraz Amerykanie rozgrywają interesy ekonomiczne Europy, jak nie gaz, to konkurencyjność przemysłu samochodów elektrycznych, sztucznej inteligencji i tak dalej. W Niemczech, oraz zwycięstwo pod Kijowem spowodowało, że w wzmocnieniu uległo nie tylko obecność Stanów Zjednoczonych oraz wpływ na Europę Stanów Zjednoczonych, nawet ekonomiczny, ale też próba samostanowienia państw peryferyjnych Europy, jak Polska na przykład. Tak? I nie podoba się to w Niemczech i Francji, panie redaktorze. No po prostu się nie podoba. I oni, to nie chodzi tylko dla ich własnej pychy i chęci władzy, tylko oni naprawdę uważają, i to jest do dyskusji, bo wydaje mi się, że część polskich polityków też tak uważa, że nie mogą istnieć małe państwa narodowe w Europie w obliczu globalizacji, rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Europa, żeby przetrwała, żeby miała własny przemysł, żeby miała przemysł czwartej.
Własne chipy
i tak dalej. Musi się skonsolidować i być jednym państwem.
Chociaż przykład Tajwanu czy Korei Południowej temu przeczy.
Tak. Ale Europejczycy tak uważają. I Europa oczywiście była najbardziej trudnym kontynentem w historii świata, bo było najwięcej wojen, bo było najwięcej stosunkowo silnych państw, które się wzajemnie balansowały, jak w polityce w naszym Sejmie. Tak? I to jest odwieczny problem Europy, o czym mówiłem wielokrotnie, już chyba 1000 razy. I teraz jest kwestia taka, czy ten taki pęd ku konsolidacji europejskiej politycznie zostanie osiągnięty. Państwo polskie jest przeciwne temu wyraźnie.
Za czym, jakie państwo polskie, bo czekają nas wybory, o czym powiedzieliśmy, i to państwo polskie może mieć różne tak. stanowiska po 15 października.
Chociaż normy prawne, chociaż to, jak działa rynek, coraz bardziej powoduje, że no, państwo polskie staje się częścią Europy. Nasze interesy są też w Europie i nasza przyszłość ekonomiczna też zależy od Europy i rozwoju. W związku z tym to nie jest tak, taka rozgrywka zero-jedynkowa. To
ale
jest,
z drugiej strony oddanie kontroli nad granicą, oddanie kontroli nad migracją do Brukseli, zrzeczenie się tego przez Warszawę, może być jest zbyt abdykacja. Dużym kosztem.
Oczywiście i na tym polega właśnie kwestia secesji lub niesecesji. No, Unia, żeby zaistniała, czy państwo, żeby zaistniało, musi mieć zgodę co do podstawowych rzeczy. Jakie są granice, jakie bronimy, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem, jak finansujemy peryferia wobec rdzenia. Bez tego państwo nie powstanie. I tu jest po prostu kość niezgody, bo Polacy uważają, że nie są częścią niemieckiego imperium czy francuskiego. Włosi też podejrzewam, nie są tego zdania. I było wszystko fajnie, jak deal był taki, że słońce świeci, jest ładna pogoda i mamy korzyści z tego. Tak? Natomiast jak się okazuje, że wojska nasze muszą lecieć do Afryki, musimy do tego dokładać, a Rosjanie dealują z Francją i Niemcami, to nie wierzymy w ten projekt, tak?
To jeszcze zapytam, bo czas nas goni, zapytam o Niemcy. Niemcy mogą powiedzieć, wyszliśmy z kryzysu, wyszliśmy z zakrętu, znowu jesteśmy na powierzchni, znowu rozdajemy karty w Europie.
No i gdyby... Niemcy oczywiście mają wielkie problemy ekonomiczne, bo nie stracili konkurencyjność na rynkach globalnych.
W tym roku recesja 0,5%.
Tak, stracili konkurencyjność. No raz, że ceny energii, dwa, że oczywiście peryferia im tam się burzą jak Polacy. Trzy, że no, nastał czas geopolityki, a nie makronomii i koszty dostępu do rynków eksportowych geopolitycznie wzrosły, a Niemcy nie mają siły geopolitycznej, żeby je otwierać. Mają Amerykanie. No, panie redaktorze, że mówiłem o tym od lat, wyśmiewano się ze Strategy and Future, że gdy mówiłem, że geopolityka jest starszą matką makroekonomii, to widać, tak? To jest bardzo proste. Nie, i zawsze tak było, tylko hegemoniczny moment Stanów Zjednoczonych powodował, że nie czuliśmy tej grawitacji. I...
A teraz poczujemy to jeszcze, skończmy temat Niemiec. Mają swoje kłopoty, mają kłopoty gospodarcze, no ale politycznie w Nowym Jorku na forum ONZ kanclerz Scholz święcił triumf. Nie, chyba szczerze był zadowolony, jak potrzebna jego twarz. No,
musimy w Polsce pamiętać, że Niemcy są jednak ogromnym producentem eksportowym. Są rdzeniem systemu kapitałowego Europy. Są rdzeniem systemu podziału pracy i wartości Europy. Jest to w dużej mierze oparte o przemysł maszynowy i samochodowy w Niemczech, który miał otwarte rynki eksportowe. No i Niemcy z punktu widzenia tego decouplingu, który Amerykanie by chcieli zrobić, czyli przekonać wszystkich, żeby odeszli od Chin, są kluczowym sojusznikiem. Znaczy, Amerykanie muszą ich przekonać, żeby to zrobili. Bez tego Amerykanie nie są w stanie bez wojny kinetycznej wygrać z Chinami. I dlatego Niemcy mają bardzo duży lewar.
Na Waszyngton, to zakończymy rozmowę. Na Waszyngtonie...
Polacy trochę nie doceniają, bo Polakom się wydaje, że Niemcy nie poparli Ukrainy wystarczająco, bo jak gdyby, tak jakby to mówię, wdzięczność, wynagrodzenie za coś w przeszłości miało znaczenie. Nie.
Teraz na
ważne jest, jak ja mam pana
Warszawa,
przekonać teraz, żeby pan teraz wstał, albo usiadł, albo poszedł w lewo, albo w prawo i co mam zrobić, żeby pan teraz to zrobił, a nie za przeszłość, bo to pan dostał już. I tutaj Niemcy mają oczywiście ogromną wartość dla Stanów Zjednoczonych, bo Chiny. Z powodu samej Rosji, gdyby nie było Chin, to my rzeczywiście stalibyśmy się głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i moglibyśmy liczyć na wielkie wsparcie Stanów Zjednoczonych, gdyby Rosja była Związkiem Sowieckim czasów zimnej wojny, my bylibyśmy refenem rzeczywiście. Problem polega na tym, że główna rozgrywka Stanów Zjednoczonych, tej sekwencyjnej wojny światowej, dotyczy Chin, a nie Rosji. W związku z tym i dotyczy wielu domen, nie tylko kinetycznych, ale przede wszystkim technologii, no to wszystko, o czym wiem, rynków zbytu i Niemcy są kluczowe.
To jeszcze do samego Waszyngtonu na koniec się zameldujmy. W Kapitolu nie pozwolono przemówić Zeleńskiemu, ale spotkał się z Bidenem, przyjęto nowy pakiet pomocy, chociaż Republikanie coraz bardziej są sceptyczni, coraz więcej żądają, ta większość w Senacie i w Izbie Reprezentantów coraz bardziej żąda jakichś efektów i rozliczeń od Zeleńskiego, co, na co wydał, co uzyskał.
Ukraińcy się wkurzają, bo trochę się nie dziwię Zeleńskiemu, bo pomimo tego, że oczywiście Polacy teraz by chcieli, żeby Zełenskiemu utrzeć nos, ale wie pan, Amerykanie nie powstrzymali agresji rosyjskiej, a mogli wysłać dwie brygady i 100 samolotów do Kijowa i pewnie nie było. Nie zrobili tego, tak? Ukraińcy walczą. Bardzo dużo żołnierzy ukraińskich ginie. Amerykanie im cykają, kontrolując eskalację. Nie pozwalają im bombardować niczego poza daleko od teatru operacyjnego. I mało tego, nie znają Amerykanie pola walki na Ukrainie dobrze. W tym sensie, że Zełenski ma trochę racji, w szczególności Załużny, który mówił, że szkolenia natowskie nie przewidywało walki z symetrycznym przeciwnikiem, który ma artylerię, drony i tak dalej. To były manuale z lat 80. natowskich, które nie przewidywały, że od detekcji do ognia jest minuta, a nie 10, tak jak wtedy. To jest duża różnica. Nasycenie środkami rozpoznania jest dużo większe. I ciężko w związku z tym manewr ofensywny i oczekiwanie od nich wyników i tak sobie świetnie radzą, ich wkurza. Wie pan, to oni umierają. To nie jest taka dyskusja jak u nas w studiu. A z drugiej strony Amerykanie mają swoje interesy, bo oni uzyskują wszystkie cele. I teraz jest pytanie, jest spór w Stanach Zjednoczonych, czy już uzyskali te cele, czy nie uzyskali te cele. Niektórzy uważają, że wystarczy, uzyskali. Rosja jest właściwie pobita, a ważniejszym celem, no nie tyle pobita, co powstrzymana, a ważniejszym celem... Tak, a ważniejszym celem dla Ameryki jest nie pobicie Rosji do końca, tylko stworzenie koalicji, która zabezpieczy interesy Ameryki w Europie i powstrzyma Rosję od naporu na system europejski. Jeżeli pan oglądał ten film Reset, który jest teraz taki głośny, abstrahując od kampanii wyborczej, tam są ciekawe rzeczy pokazane, jak rzeczywiście widać, prawda, jak się nałoży kalkę geopolityczną, jak widać, że geopolityka rządzi światem, bo Rosjanie realizowali kontynentalizację Europy, tak, instrumentalizując państwo polskie, które chciało tam dogadywać się częściowo w imię tego, żeby był spokój na linii naszej relacji z Europejczykami z zachodu, zachodniej Europy. I to zostało już złamane poprzez to, że Ukraińcy wygrali pod Kijowem i Amerykanie złamali już tą perspektywę. Oni już wygrali i ukształtowali swoim zachowaniem koalicję balansującą Rosję. Rosja jest stosunkowo słaba, w związku z tym wystarczy Polska, Ukraina, Szwecja, prawda,
przystąpienie Finlandii. Jest załatwione.
Jest trochę załatwione, bez ryzyka wojny nuklearnej i bezpośredniego udziału w Stanach Zjednoczonych. Więc oni się kłócą, czy wystarczająco zainwestowali już to, czy nie. I to jest uprawniona dyskusja w Stanach.
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Wyobraża pan sobie, że Stany powiedzą, już wystarczy po
tak,
wyborach?
Wyobrażam sobie, że może tak być. Już wystarczy i jakąś pieredyszkę, jakieś porozumienie. Coś już, zamknijmy ten temat. I to oczywiście nie będzie obsługiwał interesu państwa polskiego, już nie mówiąc o ukraińskim, ale może obsługiwać amerykański. Oczywiście będą musieli to pięknie opinii społecznej wytłumaczyć, jak to...
Swoim sojusznikom, co nie być takie proste.
Jak to jest, został złamany ład międzynarodowy i nie było kary.
Jacek Bartosiak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Lekko spóźnieni meldujemy się w studio Kijów, które teraz chyba nie jest w Kijowie, tylko cały czas jest w Jaremczy. Tam Paweł Bobołowicz, pewnie Wojtek Jankowski, Dmytro Antoniuk i cała wierchuszka studia Kijów. Czekam, panowie.